Cześć. Zapraszam Cię dziś do rozmowy z najbardziej znanym papą w branży SEO. Grzegorz Strzelec to specjalista SEO z kilkunastoletnim doświadczeniem. Obecnie znany z kursu papaseo.com, a wcześniej z pracy w dużych wydawnictwach, takich jak Onet czy TVN. Z Grzegorzem rozmawialiśmy o roli edukacji w branży SEO. Rozmowa zabiera też personalną historię Grzegorza, która jest interesująca i inspirująca zarazem. Zapraszam Cię do jej wysłuchania lub obejrzenia. Nie zapominaj również o zasubskrybowaniu naszego kanału, aby nie przegapić nowych odcinków. Jeśli jeszcze nie korzystasz z Zenuto, to zapraszam Cię do rejestracji z linku, który znajdziesz w opisie poniżej. Rejestrując się za jego pomocą, otrzymasz 30-dniowy bezpłatny okres pakietu premium. Miłego oglądania.
Stary, będzie wesoło, naprawdę czuję
to. Jak już zrobimy flow, to wiesz, pójdzie.
Jezus.
Zdalnie było lepiej, bo wiesz.
Będziemy?
Dobra, to nie roast jeszcze.
O kurde. Grubo.
Dobra. Cześć Grzegorz.
Cześć Damian.
Jeszcze raz. Dobra, pijemy wodę i...
Tak.
Cześć Grzegorz.
Cześć Damian.
Miło Cię gościć w moim podcaście.
Ha, mi jest bardziej miło, że mogę tu być.
Dzisiaj gościmy Grzegorza, który jest chyba, mogę śmiało to powiedzieć, najbardziej znanym edukatorem SEO w Polsce. Nie mylę się?
Wiesz co, no kurczę, nie wiem, czy jest ktoś, kto sprzedał tyle kursów w naszym kraju. Nie mam pojęcia, a tym bardziej wideo.
Załóżmy, że jesteś najbardziej popularnym, ale powiedz, czym się zajmujesz, żeby nasi słuchacze, którzy Cię nie znają, mieli lepszy obraz tego.
W tym momencie, tak naprawdę w ostatnich dniach, to przede wszystkim sobie ćwiczę manewry portowe na sucho przed SEO Race'ami. Ale nie, no teraz serio. Na serio to ten, zajmuję się odpisywaniem na maile, montowaniem wideo. Nie, teraz naprawdę już na serio. Dobra, zajmuję się SEO. Zajmuję się SEO dość dawna. Tak naprawdę amatorsko to od roku, ja nigdy nie pamiętam dokładnie, ale to mniej więcej rok był 90, może 7, może 8.
Tylko miałem wtedy 6 lat.
To ja wtedy zarabiałem już ten kasę.
Okay.
Chociaż nie, no, w wieku 6 lat też można zarabiać.
No tak. Miałem całe to rodzice.
Ja miałem 9, jak pierwszą kasę zarobiłem, no, ale musiałem wszystko oddać. Stwierdziłem, że będę robił konkurencję w szkole da Lotto.
Okay.
No, i robiłem losy takie z Latwą powiązane i sprzedawałem po 100 zł, stare 100 zł jeszcze dzieciakom. No i ktoś się tam dowiedział z nauczycieli, no i było grubo.
No, nie polecamy nielegalnych
zakładów. To był nielegalny. Więc tak, dość dawno tym SEO zajmuję się rzeczywiście. I początek to był naprawdę amatorski, ponieważ bawiłem się, po prostu podobało mi się sprawdzanie, co można robić. Sam fakt, że odkryłem AltaVista czy Yahoo, od razu dał mi taki cynk do głowy. Kurde, Grzegorz, ty, no, skoro tam ktoś jest na pierwszym miejscu, na drugim, na trzecim, to z czegoś to wynika. Mhm. I zacząłem się interesować tym. Przyznam, że z materiałami było bardzo ciężko w tamtym czasie. Właściwie zero było wiedzy. Ja wtedy jeszcze radziłem, dziś sobie radzę z angielskim bardzo źle, a wtedy radziłem sobie kompletnie źle. Więc tym bardziej miałem jeszcze bardziej utrudnione zadanie. To były czasy nie tak jak dziś, że sobie wtyczkę instalujesz w Chromie, kurczę, i klikasz sobie przetłumacz. Dzięki temu ja na przykład do moich odcinków, czasami jak robię research, to mogę sobie rumuńskie strony, tureckie sprawdzać i też w ten sposób pogłębiać swoją wiedzę do moich odcinków. Wtedy tak nie było, ale i tak było przyjemnością odkrywanie tego i robiłem to bardziej pod kątem myślenia o mojej firmie budowlanej, którą tam miałem. Potem to umarło, przestało mnie interesować, tym bardziej, że miałem tak dużo klientów, że właściwie no, ostatnią rzeczą, której potrzebowałem w tamtym momencie, było to, żeby być jeszcze bardziej na rynku, przynajmniej lokalnym, rozpoznawalny. No ale potem ten, Hiszpania się skończyła.
A to może wróćmy jeszcze do tej historii, bo zaczynałeś jako nie SEO-wiec, a karierę zaczynałeś jako budowlaniec, tak?
No taka kariera, taka zawodowa rzeczywiście jako budowlaniec, tak? Miałem firmę swoją budowlaną w Hiszpanii i budowałem domy, no, czasami nawet osiedla domów całe. Mhm. I było fajnie, dopóki nie przyszło Lehman Brothers. Zaczęło tam się w 2007 już pieprzeć, a w 2008 już po prostu klapa, położyło się wszystko. No i z dużego konia spadłem, bolało. I wróciłem do Polski.
Wspominałeś mi kiedyś, że już tam miałeś czek na 1 000 000 euro, tak? Do wypłacenia sobie.
Wiesz co, ja go mam cały czas. Gdybyśmy przerwali, to mogę ci go pokazać. Mam cały czas go przy sobie, na 500 000 euro, okay. Który miałem wypłacić sobie na 30 urodziny. Jako po prostu premia. Już nieraz tą historię powiedziałem, ale pewnie nasi słuchacze, nie wszyscy są ci, którzy mnie znają, więc taka szybka opowieść. Ja żyłem dość, może nie bardzo skromnie, no ale nie wypłacałem z firmy ponad stan. Tyle, ile potrzebowałem. No ale przyszedł czas, że stwierdziłem, że czas troszeczkę zrealizować zyski i na 30 urodziny wypisałem sobie sam czek na 500 000 euro. I dla mnie to była formalność, że go wypłacę. No ale jednak nie.
No
i czek, no i zbankrutowałem. I czek został mi w kieszeni i do dziś go noszę w portfelu, bo dla mnie jest, ja to już też nieraz mówiłem, dla mnie ten czek jest książką. Za każdym razem, jak otwieram portfel i go widzę, to jest takie przypomnienie sobie pewnych wartości, czy pewnych, może nie traumy, to już nie są traumy, ale pewnych rzeczy, które każą mi zastanowić się, Grzegorz, pamiętaj, co było i pamiętaj, dlaczego to było. Nie popełnij ty samych błędów drugi raz.
A to jakiś czek bez pokrycia był, czy...
Znaczy, no w tamtym, znaczy w momencie, kiedy go wystawiałem, miał absolutne pokrycie. Natomiast kiedy była data jego realizacji, czyli moje 30 urodziny, już wtedy pokrycia nie miał, bo firma już była w upadłości.
Okej, to zakładam, że wtedy wróciłeś z Hiszpanii i od razu trafiłeś do SEO, czy jeszcze próbowałeś w Polsce?
Właśnie, że wróciłem, stary, wróciłem, kurde, ten, wróciłem z Hiszpanii i mówię, dobra, w Polsce też widzę, rynek budowlany się rozwija, doświadczenie mam, wiem, jak to robić, potrafiłem też zarządzać tymi ludźmi budowlancy, co naprawdę nie jest proste. I tych historii o tym, co się działo tam z alkoholem i takimi rzeczami mam bardzo dużo. Naprawdę żarty czy memy, które chodzą o tym, że ludzie się trzymają łopaty, to nie są żarty. Ja naprawdę miałem człowieka na przykład, który się trzymał łopaty, żeby nie upaść. Także to nie są żarty.
To ciekawe.
Życie pisze te memy.
No znikąd się nie biorą.
Znikąd się nie biorą, naprawdę. I chciałem zakładać firmę budowlaną, ale już stwierdziłem, że chcę skromniej, nie interesowało mnie robienie wszystkiego. Ciężka orka, po prostu orka na ugorze, ciężko się po prostu robi, ale stwierdziłem, że bardzo lubię elektrykę, tym bardziej, że kończyłem szkołę elektryczną, miałem uprawnienia, nie wiem, czy one są ważne jeszcze, czy nie, ale miałem uprawnienia elektryczne, więc mogłem tą elektrykę sobie robić i stwierdziłem, będę robił elektrykę, firma zajmująca się instalacjami. No i stwierdziłem, że trzeba stronę, no to już 2008 rok, no to już ta internetyzacja, czy jak tam to nazwać, już postępowała.
Digitalizacja.
Czy digitalizacja postępowała coraz bardziej, więc to już było takby oczywiste, że należy mieć stronę internetową. No i też dla mnie było też w pewnym sensie oczywiste, że trzeba ją pozycjonować.
2008 to już Google, tak?
Tak, to już mocno, tak, to już bardzo mocno Google, dokładnie. Facebook jeszcze nie był tak mocno rozwinięty, był, ale nie był jeszcze kanałem, który był tak powszechny do sprzedaży, do marketingowania, tym bardziej, że usługi budowlane no, nie bardzo
na Facebooku. Na Facebooku. Nie. Wtedy jeszcze nie, teraz już.
Teraz no, są teraz już budowa tak, domu tak, grupy, tak, tak, dokładnie.
Wtedy Facebook to taki bardziej lifestyle'owy serwis był.
No dokładnie tak, dokładnie tak. Do dziś trochę takim jest, ale jednak to się cały czas przecina z, jednak z tym profesjonalizmem, czy, no, czy ze sprzedażą
Facebook
po prostu.
Facebook goni Google'a w przychodach reklamowych.
Dokładnie tak.
Jakby znajduje coraz to nowe możliwości monetyzacji, więc, więc wtedy, teraz pewnie firmy budowlano też na Facebooku warto. Ale wróćmy do...
Dobra, lecimy. Więc ten, założyłem firmę, chciałem założyć firmę właśnie zajmującą się prądem. No i stwierdziłem, trzeba zbudować stronę. No i tam pomógł mi jeszcze szwagier. Wyobraź sobie, zrobiłem tą stronę we Flashu. Naprawdę, w dwójce. Potem to przepisałem na PHP i normalnie już to renderowało statyczny HTML po stronie klienta, więc już było ok. Natomiast zacząłem to pozycjonować. Mówię, no trzeba tych klientów jakoś zdobywać. Zacząłem to pozycjonować. I kuźwa, tak mnie to wciągnęło. Stwierdziłem, pierwszą firmę budowlaną, naprawdę. Zlałem firmę budowlaną. I stwierdziłem, zajmuję się pozycjonowaniem, bo to było naprawdę pasjonujące. Jeszcze wróciły mi wspomnienia właśnie z tego, jak zajmowałem się Altavistą czy Yahoo lata wcześniej. I stwierdziłem, że to jest super pomysł na to, żeby, no, żeby zarabiać.
To odważna decyzja, tak się przebranżowić.
Znaczy wiesz co, w tamtym momencie właśnie to były te doświadczenia z bankructwa. Być jeszcze bardziej odważnym. Gdybym ja nie był tak... delikatne w wypłacaniu sobie zysków, to bym równowartość może w zupełnie inny sposób, nie tak ładnie, że to z tym czekiem, wiesz, którym się mogę chwalić do dziś, tylko po prostu wypłacam sobie po 15, 20, 30, 50 tysięcy euro miesięcznie po prostu pensji, jakbym to robił w tamtym czasie, to bym nie miał takich problemów, jakie miałem. Więc to też była nauczka z Hiszpanii, być jeszcze bardziej odważnym. Zresztą, jak dojdziemy pewnie do Papaseo, do studia, to była znów moja super zawsze odważna decyzja.
W książce takiej Bogaty ojciec, biedny ojciec, tak?
Jest, tak, tak.
Jest tam
tak.
Takie zdanie, zawsze płać sobie najpierw.
Dokładnie, tak. Słuchaj, najciekawsze, że ja tą książkę czytałem, jeszcze zanim dobrze prowadziłem działalność budowaną w Hiszpanii. Ja tą książkę czytałem, właściwie czytałem tam chyba z 8 czy 10 książek jest. Wszystkie je mam do dziś. Tam jest Kwadrant przepływu pieniędzy, tam mnóstwo jest tych tytułów.
Chciałem tego tak nie brał dosłownie, bo niektórzy biorą to do i nie płacą inni.
Nie płacą podatków, płacą sobie. Tak,
jak wszystko płacicie, to wtedy płacicie sobie.
Nie no, to jest oczywiste, że nie tak. Ale fakt, że nauczyła mnie Hiszpania, Grzegorz, bądź bardziej odważny. I to, był, i to, to było troszkę pokłosie tego, co się potem wydarzyło w Polsce, że stwierdziłem, po cholerę mam robić tą ciężką, umówmy się, budowlanka jest ciężkim kawałkiem chleba, to nie jest przyjemna praca. Jeszcze jak masz tak, między 16 a 22 stopnie na zewnątrz, nie pada deszcz i masz fajną ekipę, no to umówmy się, może to być nawet przyjemne. Natomiast najczęściej jest albo bardzo zimno, albo bardzo gorąco, najczęściej masz problemy z ludźmi, najczęściej masz problemy z klientami w budowlance, więc siłą rzeczy masz więcej problemów niż przyjemności z tej pracy.
No mi teraz budują dom i właśnie stawiali mury i wiesz, w kwietniu grad padał ze śniegiem, więc wyobrażam sobie, co musieli czuć.
No dokładnie tak, jeszcze jak im zaprawa spływa na przykład, tak. Im spływa to wszystko. Więc dlatego no, ta decyzja o tym, że jednak może nie budowlanka, to była dosyć szybką i tak nie miałem z nią problemów, a tym bardziej, że jak zmierzyłem troszeczkę przynajmniej na moje możliwości jeszcze te kiepskie zrozumienia tej całej branży SEO, ale jak zobaczyłem na forum PIO czy na paru innych miejscach, jak to jest proste, po pierwsze, jak mało jeszcze jest firm, po drugie, jak fajną kasę można na tym zarabiać, no to stwierdziłem, kurde, to jest pomysł.
Czyli na PIO zaczynałeś się edukować, tak?
Troszeczkę tak, ale taką fundamentalną edukację można powiedzieć, że zdobyłem po pierwsze sam próbując, sam testując, a po drugie, to pewnie nie wszyscy w branży będą szczęśliwi, na forum Google'a.
Tutaj jeszcze przypomnę dla słuchaczy, że PIO to jest takie forum, na którym kiedyś całe życie SEO się toczyło. Można jeszcze zobaczyć forum.optymalizacja.com. No teraz to już tam jest dosyć pusto, bo wszyscy przenieśli się na Facebooka, ale kiedyś to tętniło naprawdę życiem.
I mi to szkoda, bo nie wiem, jestem, a może to przez moje boomerstwo, prawda? Jestem zbyt boomerem i mi brakuje takiego logicznego podziału, jak jest na typowych forach, czyli łatwo mi odszukać starsze wątki. Teoretycznie na Facebooku mamy to samo. Wystarczy w wyszukiwarce na grupie wpisać sobie cokolwiek i też znajdziesz sobie wątki zawierające dane zagadnienie. Ale to nie jest to. Ale to mówię, to się boomerstwo odzywa mi się.
No na Facebooku się miesza i wiedza ze sprzedażą, marketingiem i tak dalej. Tam jednak jakoś bardziej logicznie ułożone to było.
No, i w stopce można było mieć linka, który działał i który kopał.
Dokładnie tak.
Na Facebooku nie da rady.
Jeszcze.
Jeszcze. I ten, jak zwykle, ja zgubię wątki, gdzie byliśmy.
Byliśmy na tym, że wróciłeś do Polski postanowiłeś, że zajmiesz się
SEO. I forum Google'a właśnie, i forum Google'a potem się pojawiło. Stwierdziłem po pierwsze, że chcę iść do źródła, powiedzę, jaka by ona nie była. Wiadomo, do dziś wiadomo, że wszyscy ściemniają tam pracownicy, nikt do końca nie mówi prawdy, ale pomimo wszystko gdzieś pomiędzy tymi wszystkimi rzeczami, które nie do końca są tak, jak my wiemy, że są, tam jest prawda. Te prawdy są czasami tam przemycane pomiędzy wierszami, ale dużo można odczytać z tych wszystkich, czy postów Johna Müllera, czy kiedyś z wypowiedzi Kaspara Szymańskiego.
Ale to byłeś top kontrybutorem, tak?
Tak, byłem tam top kontrybutor. To wtedy, jak zostawałem tym top kontrybutor, to były 4 osoby w Polsce, które miały takie tytuły, więc to było elitarne. Mało tego, ci ludzie dostawali wyjazdy do Stanów. Byłem dzięki temu za free w Stanach, gdzie miałem opłacone wszystko, zabawa przez 5 dni po prostu na całego.
A teraz chyba te forum Google też nie jest jakoś szczególnie popularnym źródłem wiedzy. Czy nadal jest jak było?
Wiesz co, od dawna, dla mnie osobiście jego formuła personalnie się wyczerpała w pewnym momencie już, przez to od dawna już nie śledzę, co tam się dzieje. Wiem, że są tam cały czas osoby, więc sądzę, że dla początkujących osób cały czas można polecić to miejsce. Jako miejsce do zdobywania wiedzy. Natomiast dla mnie ono personalnie miało podwójną wartość. Po pierwsze, że miałem kontakt ze źródłem, czyli jak zostałem tym kontrybutorem, nawet wcześniej mieliśmy spotkania z Kasparem, mieliśmy spotkania z pracownikami, można było naprawdę zadać bardzo wiele pytań, odpowiedzi na które nie były tak oczywiste publicznie, w przekazie publicznym. Więc mieliśmy, no można powiedzieć, to ciut więcej wiedzy niż inni. Tak nam się przynajmniej wydawało. Przede wszystkim mogliśmy zapytać rzetelnie, znaczy dostawaliśmy bardzo rzetelne odpowiedzi. Okay. I to była duża dla mnie wartość. A drugą wartością z tego forum miałem taką, że pomagając tym wszystkim ludziom, sam się uczyłem. Czyli po prostu czasami było tak, że ktoś pisał post, ja wiedziałem o temacie, którym ktoś pytał, tyle samo co ten człowiek.
No tak.
Czyli nic. Tylko że temu człowiekowi się nie chciało, a mi się chciało, zresearchować cały rynek, wszystko, całą wiedzę i spróbować dać mu rzetelną odpowiedź. I dzięki temu człowiek sam się uczył. Potem z tego miałem klientów wręcz, chociaż też miałem na początku klientów, których w ogóle nie czerdowałem, czyli za darmo im robiłem. Dobra, chcesz mieć, ja ci za darmo będę robił, bo ja się uczę. Więc to jest też taka forma, którą polecam bardzo wielu osobom, bo ona powoduje, że z założenia tworzysz komunikację z klientem, w której on rozumie, że ty się uczysz, on rozumie, że nie bierzesz pieniędzy, więc nie może zbyt wiele wymagać, ale może ci pomóc.
Teraz nie wiem, czy to takie proste by było, bo teraz SEO generuje też koszty, więc nie, kiedyś chyba to tak bardziej darmowo można było zrobić. Nie?
Wiesz co, ale do dziś mi się wydaje, że sporo linków można zdobyć całkowicie bezkosztowo, czy wiesz, czy treści można napisać sobie samemu. No, z technologią często może być gorzej, no koszt dewelopera rzeczywiście jest bardzo duży dzisiaj. No ale też ten typ nauki troszeczkę zmusza człowieka do tego, żeby też poznał, łyknął tego kodu, kurde, spróbował, tym bardziej, że taki PHP to jest banał, to nie jest trudne, tylko trzeba chcieć zajrzeć.
Ta bariera jest.
Ta bariera, żeby przekonać się, a wejdę, a sprawdzę, jak tą prostą funkcję napisać. No kurde, to jest, no, to jest taki basic, tylko ciut bardziej zaawansowany.
No tak. Dobra, jesteś na tym forum Google'a, potem zakładasz coś w rodzaju agencji, tak?
Tak, potem freelansowałem, potem typowy freelancing uprawiałem. Cały czas robiąc tego Google'a, no i jak już tak stwierdziłem w pewnym momencie, właśnie to było tak, że stwierdziłem w pewnym momencie, że czas sięgnąć dużo wyżej, bo mi się to wszystko nie przestanie skalować. Nie miałem pomysłu, jak wyskalować to, co robię. Nie miałem za bardzo pomysłu, że mógłbym założyć agencję w tamtym momencie. Po pierwsze, trochę chyba się bałem, że zderzę się na przykład z ludźmi, którzy będą wiedzieli dużo więcej ode mnie, co nie jest dla mnie dobrym pomysłem, jeśli miałbym być szefem takiej agencji, szefem takiej małej agencji, bo rozumiem, że jest wielka agencja, w której jest CEO i on nic nie wie o SEO i może nic nie wiedzieć, nieważne, od tego ma menedżerów.
Dawno nie wie.
Albo dokładnie. Ale zakładając nową agencję, no to raczej pasuje, żeby szef miał tą wiedzę, żeby był wsparciem dla pracowników. Więc bałem
się. Nie szefem, a liderem.
No, dokładnie. Dokładnie tak. Więc stwierdziłem, że czas iść poszukać wiedzy, po pierwsze z polskiego rynku, poznać ten polski rynek lepiej i zobaczyć inny świat. No i dziwnym trafem, ja zawsze tak miałem w życiu, że jak potrzebowałem czegoś, to mi się to pojawiało.
Siła przyciągania.
Naprawdę. I kurde, stary, dosłownie tydzień później, dwa tygodnie później po takiej decyzji, że muszę coś ciekawego znaleźć, pojawia się ogłoszenie, wiesz, head of, a nie, to był programista z SEO w Onecie.
Okej. No i brzmi dziwnie.
Brzmi dziwnie, tak do dzisiaj. Słuchaj, ta funkcja nie była zdefiniowana w ogóle, czyli jak zatrudniałem się tam, nie było opisu tego stanowiska, nikt tak naprawdę nie wiedział, czego chce.
To jest rok, który był?
2012.
2012, tak, a wtedy ja wchodziłem do branży SEO.
A rok później zostałeś mistrzem Polski.
To 2012, nie, przepraszam, 2012 nie wchodziłem, ale pierwszą pracę podejmowałem jako specjalista SEO. To 2010 zaczynałem.
No to i tak szybko, w 2-3 lata mistrzem Polski być. Super.
No dobra, jesteś w tym Onecie i...
I tyle, więc no Onet opublikował tam swoje ogłoszenie. Zagadałem gościa, którego tam znałem jeszcze, Google Plus jeszcze wtedy było. I miałem tam grupę SEO Poland, nie wiem, czy
pamiętasz. Pamiętam.
No. Do dzisiaj mam domenę SEO Poland. Od 2012 roku mam pomysł, żeby coś z nią zrobić, z tą domeną. Do dzisiaj nie wymyśliłem co. W końcu wymyślę. Kiedyś chciałem portal stawiać, nieważne.
Jakąś konferencję.
Ty, dobre. Dobre. No to dobre.
Dobra domena pod coś takiego.
Dobre, dobre. No. Myślałem o portalu kiedyś, czyli taki search engine, tylko wiesz, żurnal, tylko taki po polsku.
Okej. Okay. No to jest ten problem, że wszyscy specjaliści bardziej ufają tym anglojęzycznym źródłom, to trzeba by było taką barierę przełamać.
Wiesz co, może dlatego ufają, że tych polskich źródeł jest po prostu za mało. Znaczy, bo wiesz, na polskim rynku niemal każda rzecz, która jest, pojawia się ciekawa na forach anglojęzycznych, pojawia się też w Polsce. Tylko mamy to strasznie rozwalone po różnych blogach. A to jedną rzecz znajdziesz sobie na blogu, powiedzmy tam gdzieś z SEO Station. Druga ci gdzieś z SEO Planet wpadnie. Trzecia gdzieś się pojawiła na Facebooku. Czwarta gdzieś w jakiejś agencji, jakiś taki blog post. Wiesz, to jest wszystko tak rozparcelowane, że żeby ogarnąć to, co się pojawia na polskim rynku w SEO i rozumieć to po polsku, to bez takiego feedly nie masz szans. Po prostu musisz mieć jakieś narzędzie, które ci będzie ściągało te informacje.
RSS, tak.
Jakieś RSS-y i dopiero wtedy filtrujesz z tego, co jest wartościowe. I ten problem był, odkąd myślałem o tym, żeby taki portal założyć, jest do dziś. Do dziś tego problemu nie rozwiązał nikt, żeby było takie rzetelne źródło, po pierwsze wiedzy, a po drugie newsów, które się pojawiają.
To coś takiego jak Indie Hackers można było pewnie to jest taki na portal, przykład, którym się po prostu głosuje na newsy i wyżej są te, które... No to powiedzmy coś w rodzaju wykopu dla SEO.
Nie, to ma... Nie jestem pewny, czy dokładnie o to wychodziło.
Ale bez tej funkcji społecznościowej.
Znaczy, jako może jakieś tam, wiesz, część submenu, jakaś tam, wiesz, subkategoria, taki wypok, wiesz, SEO-wy. Niech by było.
Jak wchodziłeś do Onetu, to jakby to było samodzielne stanowisko? Tam ktoś robił SEO wtedy? Czy...
Było tak, że bo ja wszedłem tam do IT, czyli IT pierwsze w firmie mocniej, dużo mocniej rozumiało potrzebę tego SEO i ja miałem być po to, znaczy tak to rozumieli moi przełożeni w tamtym momencie, czy też szef IT wtedy, że potrzeba jest taka, żeby IT wypuszczało kod, który już będzie zoptymalizowany pod kątem SEO. Mhm. Ja przez to wejście i ten sposób, ja potem przez lata, właściwie do dziś jestem zwolennikiem rozwiązania, że SEO zaczynamy od technologii, bo to jest coś, co najtrudniej będzie naprawić, jeśli to spieprzymy. Więc do dziś w ten sposób do tego podchodzę i tak by Onet niechcący udowodnił mi, że to była bardzo słuszna ścieżka. Ja przez pierwsze półtorej roku mniej więcej mało co miałem w ogóle z biznesem wspólnego, mało co miałem wspólnego z redakcjami. Było oczywiście, to mało tego. Redakcje żądne wręcz tej wiedzy pytały mnie cały czas o przeróżne rzeczy związane z SEO.
A to ciekawe.
Wiesz co?
Zazwyczaj moje doświadczenie pracy z redakcjami jest takie, że czują dużą niechęć do SEO.
Wiesz co, bo czasy dzisiaj są troszkę inne. Dzisiaj ludzie inaczej podchodzą do tego. Mając przed oczami Facebooka, w którym wiesz, ładujesz na swój fanpage, który ma milion, wiesz, followersów, ładujesz sobie posta, widzisz, że z tego masz 30-40 tysięcy w ciągu 5 minut odwiedzin, to jak ktoś ci przychodzi i mówi, dobra, to teraz musisz rok popracować, żeby mieć to samo z SEO, to ci ludzie nie chcą tego robić.
Chociaż tak na Bronią Facebooku się. Nie jest niestety, więc...
Jeszcze raz?
Chociaż już tak na Facebooku nie jest niestety.
Tak, przerysowuję celowo tą sytuację, żeby pokazać, że tak by SEO musi konkurować jako mało, krótkoterminowo mało atrakcyjny kanał, musi konkurować z kanałami, które są krótkoterminowo bardzo atrakcyjne.
Ci powiem taką historię, jak pracowałem w redakcjach, to do Analyticsie po prostu mierzyliśmy, jaki redaktor ruchu przyciąga z SEO. No i zawsze pokazałem redaktorom, że najlepszym redaktorem jest ten, który już tam 3 lata nie pracuje, nie?
Dobre, też dobre.
No po prostu najwięcej ruchu jeszcze generował, bo najlepiej się przykłada do tych treści.
Dokładnie tak, na tym to właśnie polega. I to jest ta bolączka, to jest ta właśnie bolączka z SEO. Więc było tak, że wiesz, ja zatrudniłem się tam, oczywiście z IT współpracowałem bardzo mocno. Gdzieś pomogła mi bardzo ta działalność w Hiszpanii. Doświadczenie, które zdobyłem właśnie to przede wszystkim to menedżerskie, które pozwalało mi bardzo szybko zrozumieć, że w takim Onecie, pomimo że nie znałem korporacji od środka, nigdy to była w ogóle moja pierwsza praca na etacie w życiu. Ja zrozumiałem, że to działa dokładnie tak samo, czyli że po pierwsze, są rzeczy, które musisz robić bottom up i są rzeczy, które musisz robić top down. Jeśli chodzi o wdrażanie nowych rzeczy w organizacji, to tylko top down, czyli najpierw musisz iść do szefa, którego musisz przekonać, że warto coś zrobić i dopiero schodzisz w tym dół. Jeśli próbujesz takie zmiany wprowadzać tylko i wyłącznie od dołu, zazwyczaj polegniesz, bo na przykład się okaże, że menedżer ludzi, z którymi pracujesz, ma zupełnie inny pomysł na najbliższe 5 kwartałów i nie zrobią tego, co chcesz. Więc tu się nauczyłem tego. Natomiast potem proces, wdrażanie procesów, oczywiście z ludźmi już. Więc to pozwoliło mi bardzo szybko awansować. Tak naprawdę po 3 miesiącach pracy zostałem już awansowany na eksperta SEO, a po kolejnych 3 miesiącach, czyli łącznie po 6, już byłem head of SEO.
I budowałeś swój zespół, tak?
I budowałem już swój zespół, tak. Właściwie mój zespół zacząłem budować już jeszcze będąc programistą SEO. I już po kilka tygodniach, już mówię, że pracy jest tyle, że na pewno zapełnimy ręce przynajmniej jeszcze jednej osoby na tym etapie. No i było ok, tym bardziej, że zgłosiła się jedna osoba wtedy nawet sama, czy by nie było wakatu. Doszło to do mnie, ja mówię, oczywiście bierzemy.
I tam byłeś przez 5 lat, tak?
Przez 6. Przez 6 lat, tak.
To źle przeczytałem listę na LinkedInie?
Długo. A wiesz co, bo może tam nieaktualny, bo ja jestem kiepski w aktualizacji danych. Ja w ogóle
przez 5 lat w Onecie doszedłeś od teamu 0 osób do tam...
Do 12 osób. Zresztą fajnie mi się to udawało, bo kurczę, okazało się, że z tych 12 osób tylko jedna mi się w historii zwolniła. Mało tego, po miesiącu chciała wrócić. I to bardzo, bo stwierdziła, że fakt, że w innym miejscu zarobiła 2 razy więcej, ale mówi, że nerwowo nie wytrzyma.
Tak? Tak. Wydawało mi się, że w Onecie też nerwowo może być. Ale na pewno wyzwania są.
Jest, ale to są wyzwania. Według mnie, jeśli lider. Znaczy, ja w ogóle wychodziłem z założenia, że od tego jestem liderem, żeby brać na swoją klatę wszystkie ewentualne porażki. Więc jak ktoś coś spieprzył, to ja to brałem zazwyczaj na siebie. Oczywiście wewnątrz to rozliczaliśmy, chłopaki, ludzie wiedzieli, bo nie tylko dziewczyny też w końcu w pewnym momencie były. Więc w pewnym momencie ludzie wiedzieli, że nie wezmę pasa i nie zbiję ich. Że konstruktywnie będziemy rozmawiali, ale to jest po to, żeby pomóc sobie i im, więc ludzie wiedzieli, że popełnienie błędów jest naturalną częścią pracy, albo że jak leci, to leci po prostu i tyle. No więc Grzegorz będzie za chwilę miał maila czy telefon z góry z pytaniem. no tak. Czy za tydzień na przykład, jak statystyki zejdą, będzie miał pytanie jakieś i będzie musiał to obronić i tyle.
Myślę, że w ogóle takie stworzenie środowiska, gdzie ludzie nie boją się przyznawać błędów, to jest istotne, bo jeżeli nie wiesz o tych błędach jako lider, to budzisz się w środowisku, w którym masz dwie różne rzeczywistości.
Absolutnie tak.
Nie wiesz, co się dzieje zupełnie.
Mamy absolutny kult na świecie w ogóle samych sukcesów, nieustającego pasma sukcesów. I to jest dla mnie bardzo niebezpieczny kult właśnie, bo ludzie nie poznają, znaczy przestają w ogóle umieć mówić o porażkach, choćby nawet chcieli.
No tak.
A porażki są. Słuchaj, mało tego, ja sam troszkę jestem typem, który publicznie rzadko mówię o porażkach, bo wiem, że ludzie to odbierają negatywnie, niesłusznie. Czasem pokazuję te porażki, ale staram się je wplatać w taki humorystyczny sposób, taki albo porażkę obudowuję taką typową kanapkę, wiesz, czyli super, tu porażka i super, wiesz.
Myślę, że to jakby, wiesz, życie biznesowe głównie składa się z porażek.
Dokładnie.
Suma porażek tworzy jakiś mały sukces tak naprawdę.
Dokładnie tak jest, dokładnie tak jest.
No dobra, jesteś te 6 lat w Onecie i po Onecie był TVN, tak?
Po Onecie był TVN, tylko to już na innych warunkach. Z Onetu odszedłem, ponieważ no chciałem już, no w ogóle ja w Onecie miałem być tylko na rok albo dwa. Przedłużyło się do 6 lat. Tak. Ale to chyba świadczy o tym, że mi się podobało, że nie było tak źle. Miałem swoje takie, ja nawet kiedyś w jakimś jednym z wywiadów właśnie mówiłem, że ja chciałem po trzech latach właściwie chciałem się zwolnić stamtąd, tylko że troszkę korporacje, to jest tak, wiesz, jak młokos weźmie jakąś używkę, tak jeszcze jest mały, niedoświadczony, wiesz, gówniak, no to bardzo szybko wciąga się w nią, prawda, i może przepieprzyć swoje nawet życie. Więc ze mną było tak samo z korporacją. Nie miałem pojęcia, czym jest korporacja, więc ten narkotyk korporacji zaczął na mnie działać bardzo szybko i mnie bardzo mocno uzależnił.
W tryby wszedłeś, tak?
Tak, wiesz, no, sama świadomość, ja całe życie przez 14 lat wcześniej, tam, ile tam nie było ich tych lat, byłem nauczony przed Onetem, że no, jak nie wstanę rano i nie zarobię, to nie mam, to nie będzie co jeść, więc no, muszę wstać i zarobić.
No tak.
A korporacja mnie nauczyła, że nie. A można sobie przez miesiąc pobimbać na przykład, no i tyle. A kaska na koncie wpada i to całkiem solidna.
No to bezpieczeństwo jest
tylko
i dobre i złe, bo rozleniwie.
Ale to jest jedna, tylko że wiesz, potem gdzieś mi taki rozsądek przyszedł do głowy i mówię, ty Grzegorz, no dobra, dzisiaj jest fajnie, rozleniwiony jestem, jest przyjemnie, kaska wpada, coraz mniej automatyzuję sobie wiele rzeczy, ludzie pracują, więc mogę robić coraz mniej, a zarabiać coraz więcej. Super. Tylko co, jeśli w pewnym momencie to nie ja będę zarządzał, tylko mną zarządzą i na przykład będzie redukcja. Powiedzmy, no one zostanie kupione przez kogoś i będzie redukcja.
Albo połączy się. Najczęstszy chyba taki najczęstszy case, że się łączy i potrzebny jest tylko jeden zespół.
Dokładnie tak, a są dwa. Więc tak. I to była taka już lampka bardzo silna, alarmowa, że Grzegorz, jeśli chcesz żyć tak, jak ty lubisz żyć, to trzeba się ewakuować już. No okay. I tyle. A że kochałem edukację, w ogóle od zawsze uwielbiałem edukować, uwielbiałem uczyć. Właściwie można powiedzieć, że to chyba forum Google mnie tego nauczyło. Tej przyjemności z tego, że kształcąc innych sam siebie też uczysz.
Okay.
I chyba właśnie to oni tego bakcyla mi zaszczepili. I do dzisiaj mam to, że uwielbiam
to
uczyć.
To tak jak w szkole najlepiej się uczyło, dając repetycje kolegom, nie?
Dokładnie tak, dokładnie tak. I potem był, nawet nie TVN jeszcze, bo jeszcze było parę innych zleceń, takich dużych, na przykład Omni Calculator.
To chyba do tej pory robisz, tak?
Wiesz co, teraz już mam taką umowę, że jak tylko jest potrzeba, to czasami zerknę, dojrzę. Okay. To się dzieje już kompletnie bezpłatnie. Ja mam pewną super rzecz z tym związaną, po prostu mam cały czas dostęp na przykład do dużych danych z rynku amerykańskiego, co jest dla mnie bardzo cenne, pozwala mi na przykład weryfikować moje pomysły, czy weryfikować to, co myślę o czymś na bardzo dużych danych, więc dla mnie to jest bardzo duża wartość, a dzięki temu, jeśli jest potrzeba, na przykład no, kiedyś był jakiś tam duży update, no to od razu napisałem do Mateusza, mówię, słuchaj, sprawdzamy, albo urosło, no to od razu brawo, gratulacje. Słuchaj, Omni jest dla mnie miejscem, każdy może sobie sprawdzić stronę Omni Calculator, jeśli ktoś szuka takiego SEO na 75%, bo nie ma SEO na 100%, że wszystko jest idealnie. Ja nie znam takiego. To jest tak ze starą zasadą komunistyczną, czyli dajcie mi człowieka, znajdę paragraf, to dajcie mi stronę, ja na niej znajdę błędy SEO.
Omni Calculator to jest taki serwis, który ma kalkulator na wszystko. Jak chcesz powiedzieć BMI, jak chcesz policzyć, nie wiem, ratę kredytu, to,
dokładnie tak.
To tam właśnie. No to taki...
A nawet ile papieru toaletowego przez życie zużywasz?
Wdzięczny SEO temat.
Bardzo fajnie się to, w ogóle mało tego, bardzo koloryczne. Mnóstwo ludzi szuka takich rzeczy, więc fajnie się to robiło. Mało tego, tam struktura tego serwisu, kod jest bardzo fajnie zoptymalizowany. To jest takie, mówię, SEO na 75%. Wiele rzeczy można z tego serwisu się nauczyć.
75% to Grzegorz, a 25% to właściciel.
Nie, nie, może inaczej. To jest takie SEO na 75% w sensie, że 25% rzeczy tam jeszcze można by było zrobić lepiej. Tak, a 75% tak, jest... To może to jakoś inaczej dobywałem, co powiedziałeś.
Chciałem powiedzieć, że te 75%, żeby patrzeć na to przez pryzmat twojej pracy, a te 25% to nie twoja wina.
To tak, 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 oczywiście. Tak, no, tylko tak. Jak ktoś chce na przykład poznać dobrze Reacta od strony właśnie frontu, jak działa serwerowo, bo tam jest React, który działa po stronie serwera, tam jest typowy SSR i to się pięknie seuje i tam są miliony sesji miesięcznie. Jak ktoś chciał zobaczyć, że tak się da, że można zrobić stronę opartą na JavaScriptie, która funkcjonuje w SEO, to jest idealny przykład tego dużego serwisu, który w oparciu o JavaScript jest dobrze widoczny w Google. Oczywiście, to jest wszystko tricky. Bo ten SSR działa tam, no, sam fakt SSR-a powoduje, że działamy po stronie serwera, czyli tak naprawdę no, mógłby tam być Node, Python, cokolwiek innego i nie znaczyłoby to, że Google musi umieć w Node'a czy Pythona, no żeby rozumieć ten serwis.
No tak.
Ale mówię, no jest to trochę tricky, ale fakt jest taki, że ten serwis jest w 100% budowany w JavaScript, czyli JavaScript generuje dopiero kod HTML.
Dobra, Grzegorz, to jesteś w TVN-ie i równolegle realizujesz projekt SEO Tour.
Czekaj, gdzie w TVN-ie? Jeszcze wam nie jest.
To nie było równocześnie, tak?
Właściwie był moment, że były trzy rzeczy równocześnie. Czyli właśnie robiłem, pomagałem Omni, znaczy wtedy na początku to było bardzo mocne, byłem zaangażowany bardzo mocno w Omni. Potem było tak, że zgłosił się TVN i potrzebowali też kompetencji, żeby zbudować im wewnętrzne kompetencje. Tylko tam to już nie był etat, to już było czyste B2B, absolutnie czyste B2B. Ja tam musiałem być tylko dwa razy w miesiącu, miałem zbudować na początek minimalny zespół ludzi, którzy będą potem to już od wewnątrz ogarniać. I to mi się udało. No i tam po połączeniu TVN-u z Discovery, no trochę potem zaczęło tam się psuć, ale to nie mam żalu.
Teraz tak. Discovery z CNN-em się połączyło wczoraj.
Tak. Tam mówią, że ta migracja będzie trwała półtorej roku, ale rzeczywiście no, moloch się stworzy potężny. No i jednocześnie właśnie w ogóle mój plan na wyjście z Onetu był taki, że będę robił SEO Tour, czyli szkolenia stacjonarne jeżdżąc po całej Polsce.
I 48 miast odwiedziłeś?
46. Tak? Nie, 40 w końcu odwiedziłem. W niektórych miastach nie byłem z tego względu, że nie byłem w stanie zebrać wystarczająco dużej grupy, żeby to było opłacalne, bo koszty jednak te stałe były tam całkiem spore, czy to cateringu, czy wynajmu sali, samych podróży, hoteli. Więc tam pamiętam, że miałem chyba minimum 5 czy 6 osób, które musi być, żeby w ogóle wyjść na zero. I jakby było to 5 czy 6, to i tak bym pojechał, bo sam fakt wyjazdu już był ok. Natomiast w wielu miastach nie zebrałem, ale też zwalam to na siebie, bo ja też nie robiłem marketingu tak dobrze, jakbym mógł to robić. Jak potem rozliczyłem sobie sam ze sobą ten projekt, to wiem, że marketing można było tam robić o wiele lepiej. Więc tyle, ciągnąłem ten SEO Tour, jeździłem po tej całej Polsce. Słuchaj, chyba nawet jednej negatywnej opinii nie było o tym SEO Tourze. Samiutkie pozytywne, naprawdę niezłe opinie zebrałem po tym i to tak by dało mi jeszcze większą...
Ile osób przeszkoliłeś?
Ponad 700 się przewinęło przez półtorej roku mniej więcej. Ponad 700 osób się tam przewinęło.
Całkiem dużo.
No i też było dobrze.
Tak, ale żona rzadko cię widziała w domu w tym czasie?
Tak. Oj, to było bardzo kosztowne. Jeszcze mieliśmy małe dzieci. Lida dopiero się urodziła, kiedy ja zacząłem SEO Tour. Więc było to ciężkie. Więc dużo było wyrzeczeń po naszej stronie. No ale kasa trochę rekompensowała nam to. No było dobrze. No wiesz, to był tamten czas, kiedy kupiłem Wolwiaka, prawda? Nowego. Dla mnie to po prostu było wtedy takie, no dobra, Volvo.
Czyli edukacja się opłaca.
Edukacja się opłaca i to bardzo.
Bycie nauczycielem nie, ale...
Tak, dokładnie.
Ale edukacja prywatna już tak.
Mi się wydaje, że ta edukacja też tak mi siedzi w głowie z tego względu, że ja bardzo narzekałem na moją edukację, tą taką wczesnoszkolną, wiesz, i szkolną. Bardzo mi się ona nie podobała. Drażniło mnie strasznie, że muszę uczyć się rzeczy, które mnie kompletnie nie interesują i nie planowałem, choćby to był błąd w tamtym momencie, ale nie planowałem wiązać niczego w swoim życiu z tymi przedmiotami, które byłem zmuszony się uczyć. Drażniło mnie to, wkurzałem się strasznie i przez to miałem dużo kłopotów w szkole. Byłem niegrzeczny po prostu, bardzo delikatnie to ujmując. Przepraszam wszystkich moich nauczycieli z tego miejsca, którzy mieli jazdy ze mną.
Może niegrzeczny, a buntowniczy.
No tak, byłem buntownikiem i w pewnym momencie, jak widziałem, że nic kompletnie to nie daje, zacząłem bardzo mocno bagarować. I po prostu w pewnym momencie rzuciłem szkołę, stwierdziłem, że to nie dla mnie.
Okay.
Właśnie przez to, że no, było tam mnóstwo rzeczy, które były kompletnie niepraktyczne i nieprzydatne.
Okay.
I nawet w tych rzeczach, które były ciekawe, były one przekazywane w sposób, który mi się po prostu nie podobał, który był nieatrakcyjny. Pamiętam, że w trzeciej klasie zawodówki miałem sytuację, w której miałem chyba tam 55% nieobecności, więc obligatoryjnie groziło mi tam, wiesz, że sio, nie zdasz. No ale tam gdzieś tam pedagog szkolny, tam psycholog szkolny rozmawiali ze mną i tak dalej. No i mówią, dobra, Grzegorz, masz szansę, musisz 2 miesiące poprawić wszystkie oceny, musisz wszystko zaliczyć i tak dalej. Nauczyciele, ja z nimi będę rozmawiała, dadzą ci szansę. No i to się udało. I słuchaj, żeby było śmiesznie, z matematyki na koniec roku miałem 6 i byłem olimpijczykiem na etapie tam chyba wojewódzkim, czy już nie pamiętam, czy krajowym, już nie pamiętam dokładnie, w olimpiadzie matematycznej. Okay. Więc i to wszyscy to tak bili mi brawo, o Grzegorz, a jaki on zdolny, to trzeba było tylko odpowiednio do niego podejść. A ja gdzieś tam w środku wiedziałem, Jezus, muszę to zdać po prostu, bo wszyscy tego ode mnie chcą.
Ale tak naprawdę miałem to w nosie. Typ ucznia standardowy, zdolny, ale leniwy, tak?
Tak, dokładnie tak.
Taka łatka.
Tylko właśnie, dokładnie, zdolny, ale leniwy, tylko że to nie jest prawda. To tylko nauczyciele przypinają taką łatkę. A potem z czasem też rodzice po trochu, bo... Jednak no, w tej relacji uczeń-nauczyciel to często nauczyciel jest autorytetem dla rodzica, a nie dziecko. No, tym bardziej, że no, wiesz, jeszcze to były czasy bliskie poprzedniemu systemowi. Mhm.
No dobra, jest TVN, no. Jest SEOTUR, no. Skończyłeś i jesteś tu teraz, tak?
Jest.
Jest Papa SEO.
Przyjechałem do ciebie.
No, na rozmowę o pracę.
Na rozmowę o pracę, o Jezu. Jesus. Słuchaj, Papa SEO jeszcze, no ten.
No tak, jest Papa SEO,
no,
tak?
Papa SEO jest, tak, Papa SEO.
Jest i trwa, i ma się dobrze.
Tak, ma się bardzo dobrze, wykluł się, Papa SEO się wykluł na COVID-zie, dziecko COVID-u, ponieważ ja bym pewnie jeździł dalej po Polsce. Planowałem ten online, tym bardziej, że dużo osób właśnie podczas tych szkoleń stacjonarnych prosiło mnie, Grzegorz, jakbyś tak nagrał to wszystko, siądź sobie sam ze sobą, nagraj całe to 8-godzinne szkolenie SEO Tour i potem, żebyś tam to mógł puścić, żeby bo strzelasz jak karabinem maszynowym, nazywasz się strzelec, więc strzelasz. Dużo tej wiedzy, nie sposób nawet spisać w takim tempie tej wiedzy, a co jeszcze zapamiętać, czy przekuć sobie w głowę na praktykę. W jaki sposób tego bym praktycznie użył. Więc mówią, weź no nagraj na wideo. I ja już no, przez długi czas planowałem właśnie, żeby stworzyć taką formę.
Tam już w zeszłym roku na Sorej się mi opowiadałeś tak. o Papa SEO.
Nawet jeszcze wcześniej, w zeszłym roku.
Albo dwa lata temu na Seorejsie.
W zeszłym roku na Seorejsie to już studio całe stało.
Tak, tak. No to już, 2 lata temu.
To
tak.
Pamiętam, na rybce jak byliśmy, ktoś tam zapytał się o Papa SEO, ja zacząłem takim typu marketingowym tonem, a bo wiesz, nagle Kozłowski krzyczy tam z daleka, ty, już wszyscy kupili, już nie musisz sprzedawać.
A to już trochę minęło, tak, od pomysłu do realizacji?
Dobra, chronologia po kolei, więc 2 lata temu jakiś pomysł już był, tylko że nie spieszyłem się z nim w ogóle, tak by nie korciło mnie, tym bardziej, że cały czas dostawałem, wiesz, jakby zapytania o stacjonarne szkolenia, więc jeździłem, więc z tego były pieniądze, żeby normalnie funkcjonować w domu, żeby przeżyć, nie narzekałem tu i powolutku to robiłem, no ale przyszła pandemia. No i tyle. No i strzelec ma tam swoją, papa ma tam swoją poduszkę finansową odłożoną, a tu pandemia. W jednym momencie TVN się ze mną rozstaje i w jednym momencie nie mogę robić szkoleń stacjonarnych.
Okay.
I brindza.
No i czyli wtedy, COVID cię dotknął z jednej strony.
No, rozłożył mnie na łopatki. I tak dosłownie i w przenośni. Tylko tak w przenośni rozłożył mnie właśnie w marcu, kiedy przyszła pandemia, a potem dosłownie, czyli fizycznie rozłożył mnie potem w styczniu. A to jest jeszcze inna historia. No i tyle, więc zostaje strzelec z zerowymi przychodami i myśli, co robić. No i ma tam poduszki, miałem 140 tam 150 tysięcy poduszki finansowej zbudowanej właśnie na SEOTURze. I tu też zbudowanie poduszki było nauczką po Hiszpanii, to jest też następna. Czyli pierwsze, co robisz, kiedy zarabiasz pieniądze, budujesz sobie poduszkę i tyle. Potem, jak już jest poduszka, można inwestować dalej. Można zaczynać robić ryzykowne rzeczy, dziwne.
No tak.
Natomiast właśnie w takiej sytuacji taka poduszka się przydaje. I ja co, podjąłem decyzję, mając, wiesz, kredyty na dom, wolę na utrzymaniu, 2 dzieci i żonę i decyduję, że calutka poduszka idzie w budowę studia. Tyle. Więc tak sądowałem w ten sposób, że w najgorszym wypadku połowa ludzi, którzy byli na SEOTURze, kupi pewnie. Więc już to pozwoli mi, może daleko jeszcze być do zera, ale będę miał jakiś start, no i potem mogę marketingować. Więc tak, no, taka bardzo prosta analiza mówi mi, że to się powinno udać. Dlatego zainwestowałem wszystko, no tylko, że oczywiście no, to było za mało pieniędzy, żeby zrobić to ekipami. Więc papa jak wariat, jak znowu, jak z domem. Dom też sam zbudowałem, więc mówię, studio sobie sam zbuduję. I tyle.
Widziałem proces stworzenia studia, bo relacjonowałeś zdjęciami go.
Tak, relacjonowałem go zdjęciami, mało tego, czasami wykonywałem pracę, nie wiem, pamiętasz, na nasze początki Zoomów różnych, które robiliśmy pandemicznych. To też było czasami tak, że jakby ktoś nie wie, dla wszystkich widzów, było tak, że spotykaliśmy się w kilkanaście osób, wiele osób rozmawia sobie o pierdółkach, jest wesoło i przyjemnie, a papa w tym momencie kładzie sobie cegiełki na ścianę.
No tak.
Miałem założone słuchawki, mikrofon w miarę blisko, żeby było normalnie w miarę słychać i tyle. I budowałem studio w tym czasie. Było to mordercze, to prawda, bo pracowałem po 16 godzin dziennie czasami, żeby jak najszybciej to wypuścić. No i tyle, no i zrobiłem to studio i nawet się podoba wielu osobom, do tego stopnia, że czasami niektóre moje rozwiązania przypadkiem po prostu jako komentarz do jakiegoś posta na grupach budowlanych wrzucałem i ludzie zamiast interesować się tym, po co wrzuciłem to zdjęcie, pytali się o szczegóły z tego zdjęcia, z tego studia, prawda? Że jak pianki montowałem, w jaki sposób, gdzie można kupić takie pianki, bo to super wygląda, więc to mi pokazywało, że chyba no, ta wizja, jak ma to studio wyglądać, chyba no, nie była najbardziej chybiona, tylko była całkiem udana.
Okej. Jest Papa SEO, jest Grzegorz w końcu tam, gdzie chciał być, czyli na rynku edukacji.
A przede wszystkim przed kamerą, czyli na piedestale, tak żeby być wysoko, żeby każdy mnie widział. Papa SEO, pomimo że jest introwertykiem, bo ja z natury jestem naprawdę introwertyczny, uwielbiam. Studio jakby spełnia moje dwie role. Po pierwsze daje mi ekspresję, pozwala mi wychodzić na zewnątrz, ale po drugie daje mi przestrzeń do zamknięcia się sam w sobie. Czyli jestem sobie tam sam, mój azyl, moja jaskinia, w której sobie jestem i moje man cave, tak niektórzy mówią. I tam mogę być tym introwertykiem, który zamyka się w swoim świecie.
Okej. I właśnie chciałem pogadać z tą o tej edukacji w branży, bo wydaje mi się, że jesteśmy jedną z takich branż, gdzie edukacja jest kluczowa do osiągnięcia sukcesu. No chciałem cię zapytać, czy ty jako specjalista SEO i jakby osoba, która rozwija swój zespół, uważasz, że ta rola edukacji w pracy specjalisty SEO jest ważna, jak bardzo ważna i jakby na ile kluczowa w twojej opinii jest?
Słuchaj, wiemy doskonale wszyscy, że ta nasza branża, pomimo że takie grubsze zmiany, parę dni temu dosłownie mówiliśmy sobie o wdrażaniu Core Web Vitals i mówimy, że to jest proces, który będzie trwał latami. I to jest prawda. Więc są rzeczy w naszej branży, które mają powolny proces i potrzeba czasu, żeby były w pełni wdrożone. Natomiast taka bieżąca dynamika, sądzę, że ciężko znaleźć inną branżę, która tak szybko się zmienia i tak bardzo. Więc porzucenie procesu edukacji w tej branży oznacza, że w ciągu pół roku można całkowicie wypaść z rynku. Więc szukanie tej wiedzy na bieżąco, szukanie rozwiązań innych ludzi jest kluczowe. Tym bardziej, że Google to jest typowy black box. Jakaś szczątkowa część wiedzy jest nam przekazywana za pośrednictwem czy dokumentacji, czy pracowników, ale jednak to, co najbardziej kluczowe w tej branży, jest wynikiem tylko i wyłącznie naszych testów, naszych sprawdzeń, naszych rozwiązań, naszych przemyśleń. Więc sam proces poszukiwania tego, że ktoś sprawdził, nawet się pomylił, nawet napisał, że się nie pomylił, ale my widzimy, że się pomylił, jest kluczowy, żeby się rozwijać, żeby rozumieć, w jaki sposób ta branża funkcjonuje.
Ja akurat tak patrzę, to ostatnie dwa lata nie były jakoś dynamiczne, szczególnie w kontekście nowej wiedzy, ale zgadzam się z tobą, że to pozyskiwanie wiedzy, że no w zasadzie to, za co ci płacą, za twoją wiedzę, więc musisz cały czas ją gromadzić, żeby zarabiać więcej.
No dokładnie, dokładnie tak jest.
Jak ty się uczyłeś, jakich źródeł wiedzy korzystałeś? No bo jakby zmieniałeś branżę z branży budowlanej, wykształcenie twoje też nie jest powiązane z internetem, więc jak ty to robiłeś? Nie było jeszcze papa SEO.
No chyba odrobinę to o tym to mówiliśmy. Znaczy może tak, bo mówiliśmy sobie o tym, że jak zaczynałem z Alta Vista czy Yahoo, było bardzo ciężko, w ogóle po prostu było bardzo mało materiałów. Potem był czas forum Google czy PIO, gdzie w bardzo małej części, ale z PIO pozyskiwałem wiedzę, natomiast dużo też pozyskiwałem wiedzy właśnie z Google'a, czyli ze źródła. I co więcej, no i teraz to jest właśnie tak, jak powiedziałem wcześniej, to jest szukanie. Ja naprawdę sprawdzam rumuńskie różne fora, rumuńskie strony, czasami tureckie. Wszędzie tam, gdzie cokolwiek się pisze o SEO, po prostu filtruję sobie różne wyniki, sprawdzam. Bo często jest tak, jak mówiłem chyba też wcześniej, że mamy blog i tam się raz na pół roku pojawi coś ciekawego. I to jest pewien proces, który wymaga po prostu potem czasu. Czyli musisz filtrować kiepskie rzeczy od dobrych rzeczy, ale jest to potrzebne. No i moim celem w Papa SEO jest też robić to za branżę. Co prawda na razie zdobywam tą wiedzę na potrzeby kursu, który w tym momencie tworzę, ale już za chwilę dosłownie. Ja to obiecywałem już od początku tego kursu, że będzie newsletter. Nie wiem, czy ty kojarzysz na LinkedInie. Z półtorej roku temu, może dwa lata temu miałem taki pilotaż, taki prasówka SEO. dokładnie taki pilotaż, który właśnie był budowany na bazie takiego researchu, jak mówiłem, czyli staram się wyszukiwać materiały na całym świecie, czytać je za innych, selekcjonować to, co jest wartościowe, korzystając z własnej wiedzy i to właśnie publikować. Więc to właśnie będę robił też za chwilę Papa SEO. I to jest jakby taka kolejna część tej edukacji pokazująca, jak bardzo ważna jest ta bieżąca edukacja, jak bardzo ważne jest to, żeby każdego dnia praktycznie się edukować. Nam też pomaga to, że no, spotykamy się na grupach SEO, są Polska, SEOwcy czy paru jeszcze innych, no, nie ma co ukrywać, też prywatnych, gdzie jest mnóstwo debat. I same te debaty powodują, że my się rozwijamy, że weryfikujemy własne poglądy albo weryfikujemy poglądy innych ludzi. Czasami nawet nie mówimy o tym, nie musimy się spierać, niekoniecznie musimy popadać w jakiś spór, ale wyciągamy własne wnioski. I samo uczestnictwo w tych grupach, samo uczestnictwo w takich eventach, jak powiedzmy właśnie SEO Race, no, oczywiście też można wspomnieć o eventy jak SEMKRK, czy jak event, czy jak Festiwal SEO, które też są bardzo cennymi eventami. Tam też można, oprócz tego, że ze sceny są jakąś wiedzę usłyszeć, to również można też w kuluarach spotkać się z ludźmi, z nimi porozmawiać. I naprawdę nikt z nas nie gryzie, nawet jak ktoś jest nowy, podejdzie do grupy, gdzie pijemy piwo, podejdzie z piwkiem i powie cześć. Naprawdę nikt z nas nie ugryzie, żaden z nas, więc można to zrobić i dzięki temu słuchać choćby nawet jeśli się nie ma w ogóle wiedzy o SEO, po prostu posłuchać. Takie osłuchanie się powoduje, że człowiek zaczyna na naturalny sposób rozumieć pewne pojęcia. Ja też... I tak samo na SEO Race. Jeszcze dokończę, bo to jest ważne, bo czasem mój sposób, w jaki promuję SEO Race, czasem może wyglądać komediowo wręcz, czy jak groteska. Że pewnie wszyscy myślą, o ten, Sałek mi zapłacił, kurde, żeby strzelec promował SEO Race. Właśnie, no gówno prawda, nie, na nie grosza za to nie dostałem i nie chcę dostawać za to grosza, ponieważ byłem tam już na 6 edycji, byłem 4 czy 5, już nie pamiętam.
Tak.
5, chyba bez znaczenia. Wszystkie, które opuściłem nie z własnej winy, czyli nie dlatego, że nie chciałem, tylko coś innego mi wypadło. I nie dlatego tylko, że no, tam można się po prostu świetnie bawić, ale dlatego, że tam właśnie można spotkać 30-40 naprawdę topowych specjalistów z tego kraju. Można od nich czerpać wiedzę, można się posprzeczać przy lampce dobrego wina, czy nawet przy szklance dobrej whisky. I w ten sposób po prostu no, weryfikować swoją wiedzę, zderzyć różne poglądy. Nikt nie będzie tam krzyczał. Poza tym przyjeżdżają tam też ludzie, którzy no, są topowi. Przeważnie tam są prezentacje, w których raczej mamy małe szanse, żeby zobaczyć je gdziekolwiek indziej.
No tak. Staramy się o to, żeby były
jest to bardzo ekskluzywne. Tak.
Nie wydaje się, że taka dyskusja w przestrzeni publicznej. Wspominaliśmy wcześniej forum PIO, tam jakby dyskutowałem i jakby tych dyskusji było dużo, a jednak na tych grupach facebookowych czuję, że trudniej podjąć dyskusję i te dyskusje mają mniejszy poziom. Czy też to tak zauważasz? Czy...
Tak, rzeczywiście. Na grupach facebookowych ta taka pośrednia anonimowość, czy w ogóle styl, w jakim funkcjonuje Facebook, tak jakby niepisane przyzwolenie na zupełnie inny poziom debaty powoduje, że rzeczywiście te debaty czasami są na troszkę niższym poziomie, ale nie wolno im umniejszać, ponieważ nawet jeśli tam są jakieś imby, odwalają się jakieś dziwne dyskusje, to i tak w tych dyskusjach często też można znaleźć wartościowe rzeczy. Więc ja jestem może odporny na takie imby, nie przeszkadzają mi, nie powodują u mnie negatywnych nastrojów czy stresu, kiedy widzę, jak się dwóch czy trzech gości kłóci w komentarzach. Po prostu no, ignoruję to. Przechodzę do tego jako coś, co jest naturalne dla Facebooka, tak musi być. Niemniej i tak jest tam wiedza. I to często jest naprawdę no, koszerna, porządna wiedza.
No tak. Ja lubię chyba też LinkedIn, bo tam poziom dyskusji jest trochę wyższy. Kultura dyskusji jest wyższa.
Tak, ale na przykład LinkedIn mi przeszkadza, bo wiele osób, które dzieli się wiedzą, potrzebuje akceptacji na przykład tej wiedzy. A LinkedIn ma bardzo mało reakcji. Ludzie mało reagują. Raczej są typami, którzy przeczytają i pójdą dalej. Więc teoretycznie zasięg możesz tam mieć większy, ale tak naprawdę nie wiesz, co ludzie, którzy przeczytali to, o tym myślą. A często wielu osobom jest to potrzebne, żeby rozumieć, czy idą we właściwym kierunku, żeby spiąć. No a tak. Facebook daje jednak tą możliwość, bo jeśli napiszesz jakąkolwiek głupotę, co ktoś choćby sądzi, że jest głupotą, to nie omieszka tego skomentować. I z tego się robią debaty, które pozwalają właśnie no, znaleźć złoty środek albo potwierdzić sobie, że to, co ja myślę, jest właściwe lub nie.
Okej. Okay. Jak ci się wydaje, jakie umiejętności powinien posiadać taki dzisiejszy specjalista SEO? I tu przytoczę kilka takich umiejętności, które zaznaczyli w takiej naszej ankiecie specjaliści SEO. Najczęściej takie umiejętności, które posiadają specjaliści SEO, to jest on-page zaawansowany, to aż 74% specjalistów wskazuje, że taką umiejętność posiada. HTML 80% prawie. Excel podstawowy 60%, Google Tag Manager podstawowy 50%, Link Building podstawowy 50%, natomiast z takich, które zaznaczają, że brakuje, mało osób zaznaczyło, to jest na przykład Python, R, tu jest odpowiednio 9%. Mhm. Tak patrzę jeszcze, to UX zaawansowany bardzo mało osób, 9%, Google Ads zaawansowany mało. Czy widzisz to jakieś umiejętności, które powinni posiadać koniecznie?
Dużo danych, ciekawe, czy zapamiętałem połowę chociaż z nich.
Znaczy, przypomnę,
tak,
jak coś.
Jedna rzecz, jeśli chociaż połowa z tych osób, które deklaruje, że ich umiejętnością jest bardzo silny on-site czy też HTML, jeśli chociaż połowa osób nie mówiła w tej ankiecie tylko, gdzie by chciała być, to znaczy, że jest bardzo dobrze. Mhm. Przykład, w 2012 roku był dramat pod tym względem. Ja no przyznam, że tych rekrutacji organizowałem w Onecie bardzo dużo, tych CV się przewinęło ogromna liczba i właściwie zawsze zdarzałem się, z większości przypadków zdarzałem się właśnie z tym problemem, że podstawowe pytania o HTML kończyły się nie wiem. Mhm. Zastanawiałem się, jak ci ludzie potrafią SEO robić, no kurczę, jak nie znając HTML-a. No, to jest podstawa, absolutna podstawa. To nie chodzi o umiejętność programowania. HTML nie jest w ogóle językiem programowania, jest tylko kodem wynikowym przeglądarce. Więc zastanawiało mnie to, jak ci ludzie mogą robić SEO, nie znając takich podstaw. W ogóle to jest taki jeden z większych zarzutów, że ludzie, którzy są adeptami branży SEO, chcieliby do branży SEO wejść, mają ten problem, że oni by chcieli od razu jeździć w Ferrari, a trzeba od malucha zacząć. Brakuje podstaw po prostu. Ludzie szukają zaawansowanych rozwiązań link buildingowych na przykład, czy szukają jakiegoś świętego grala, czy złotego grala, nie pamiętam, świętych czy złoty, nieważne.
Złoty gra.
Złoty chyba gral.
Tak.
Szukają tego faktora X w SEO, żeby ułatwić sobie pracę, a często nie znają po prostu absolutnych podstaw. Ja widzę, ja nie mam zarzutu, po prostu nie ma sprecyzowanej jednostki edukującej specjalistów SEO, nie istnieje. Papa SEO w bardzo skromny sposób próbuje taką misję w jakiejś części realizować, właśnie, żeby porządkować pewną wiedzę i dawać pewną taką bazę dla ludzi, chociaż oczywiście w tej bazie będzie też mnóstwo zaawansowanych rzeczy. Ponieważ tego brakuje. Jeśli to będzie nam dużo lepiej się edukowało ludzi, jeśli będą rozumieli podstawy, łatwiej będzie im rozumieć rzeczy bardziej zaawansowane, mało tego, będą mieli bazę do tego, żeby sami wyciągać wnioski i sami kreować nowe doświadczenia w branży.
Okej, rozumiem. A w kontekście edukacji, jakby, bo tutaj jest dużo różnych umiejętności, jest UX, jest Google Ads, jest analityka, jest link building, jest on-page, jakby to jest bardzo szerokie. Wydaje ci się, że teraz lepiej być takim generalistą, czy raczej specjalizować się w jakiejś konkretnej dziedzinie, na przykład on-page'u?
Widzisz, wszystko zależy. Możemy mówić o generalizacji albo specjalizacji w obrębie w ogóle marketingu, bo tu są umiejętności, które świadczą w ogóle marketingu, tak jak UX czy adsy, które nie są częścią SEO, ale też w samej branży SEO możemy się bardziej specjalizować albo mniej. I teraz w ogóle pominąłbym aspekt, że potrzebujemy zaawansowanych, czy w ogóle nawet na średnim poziomie umiejętności w adsach, Facebookach, czy UX-ie.
W UX-ie jakby jest ten cały nurt SXO, to wydaje się, że już powoli się łączymy trochę.
Ogarnijmy dobrze SEO, idźmy dalej. Ja uważam, że może to jest wyniesione z dużych korporacji, że lepszym mariażem jest obok siebie siedzący specjalista UX i specjalista SEO i razem współpracujący. I to jest lepsze, ale tu mówię, papa ma prawo się mylić. Natomiast jeśli chodzi o w samej branży SEO generalizację, fajne słowo w ogóle do tego, albo specjalizację, to wydaje mi się, że zależy dużo od tego, jakie to jest stanowisko i gdzie to jest stanowisko. Przykładowo, jeśli jesteś freelancerem, to siłą rzeczy no, musisz ogarniać bardzo dużo, jak nie wszystko. Może nie wszystko, możesz outsourcować niektóre rzeczy, ale i tak o większości musisz mieć pojęcie, bo musisz się umieć jako freelancer dobrze skomunikować z klientem. Musisz umieć odpowiedzieć nawet na trudne pytanie, nawet jeśli nie potrafisz tego potem zrobić. Czyli jeśli klient zapyta cię o jakieś poważne tematy PBN-owe, to ty musisz umieć z nim o tym rozmawiać, niekoniecznie samemu robiąc PBN-y, bo możesz to komuś potem zlecić, możesz robić outsourcing tego. Ale pojęcie o tym trzeba mieć. W kontencie, no pewnie można powiedzieć, że każdy sobie powinien mieć pojęcie o kontencie, ponieważ no, wykorzystujesz to potem i w linkach, i w technologii, więc w każdym takim aspekcie. Każdy SEO-wiec na pewno według mnie powinien znać się na trochę przynajmniej technologii, rozumieć w jaki sposób funkcjonują strony internetowe i tu wyszlibyśmy nawet troszkę dalej, czyli nie tylko ta technologia, która jest taka stricte w SEO, czyli wiedzieć co to jest title, jak działa canonical, jak stworzyć sitemapę, po co jest robot TXT, to są banały, ale chodzi też na przykład, żeby rozumieć jak funkcjonują na przykład serwery, w jaki sposób komunikuje się serwer z przeglądarką, ponieważ to rzeczywiście w SEO też pomaga. I to jest oczywiście wiedza, która jest jakby troszeczkę spoza już SEO, to jest czysta już wiedza taka, no, technologiczna, IT, ale to pomaga
w kontekście optymalizacji, szybkości ładowania i tak dalej.
To... Jest kluczowa, prawda? Tak, w jaki sposób wygląda komunikacja, dokładnie. Umiejętność obsługiwania developer console na przykład, to jest, no, dla mnie fundament, bo może sądzę, że większość ludzi no, nie poradziłaby sobie z tym. Także mówię, cieszy mnie, że tak dużo ludzi deklaruje, że kojarzy technologię, że jest silny, czuje się silny on-site'owo. Oby to była prawda.
Bo... trudno określić, gdzie jest ten, kto jest zaawansowany, kto jest podstawowy.
Tak, on-site zaawansowany, prawda?
No ale dużo osób jakby uważa się za takie osoby, więc to też już jest jakiś sygnał na pewno. Więcej niż w poprzednich latach.
Tak, na pewno jest lepiej, choć cały czas wiem, że dużo osób, bo wiesz, mam fajny benchmark. Publikuję odcinki kursu i dostaję często maile. I te maile są zazwyczaj bardzo przyjemne, ale na przykład duże, pomimo, że one są bardzo przyjemne, dostaję maile typu: Grzegorz, nigdy nie sądziłem, że Canonical można w ten sposób wykorzystywać. I czy, o kurde, ty z robot TXT, o ty, no proste, kojarzysz moją wrzutkę taką na SEOsem Polska ze slajdem z dwoma wersjami kodu w robot TXT. I tam były dwa pytania do tego zadałem. Taka zabawa.
A, kojarzę, tak. Tak.
Słuchaj, dopiero,
nie pamiętam szczegółów,
dopiero po 24 godzinach jedna czy dwie osoby odpowiedziały poprawnie. Okay. Na bardzo prosty kod w robot TXT. Więc to mi jeszcze bardziej pokazuje, że ludzie rozumieją, czym jest robot TXT, ale żeby samemu zaproponować zmianę, czy spróbować zbudować konstrukcję, która będzie działała w założonych warunkach, już niekoniecznie. Okay. I to chce Papa SEO zmienić. Właśnie tę wiedzę chcę porządkować, bo to jest tak proste, jak poznanie dosłownie dwóch dyrektyw i dwóch znaków specjalnych. Nic więcej.
No tak.
Tylko ktoś to musi pokazać, nauczyć. Ktoś powie, jest dokumentacja Google. Tak, fakt. Ale ja sam, szukając smaczków czy w tej dokumentacji, potrzebowałem naprawdę intensywnego procesu myślowego, żeby przez to przebrnąć. Więc tym bardziej pokazywałem sobie, że aha, papa musi to po swojemu zrobić, znaczy, żeby to było zrozumiałe. Tak, komentarz do dokumentacji, dokładnie. Choć robot TXT, to jednak przyznam, że było coś więcej. Tak samo Canonical, w ogóle, że jest jeden z ciekawszych moich odcinków.
To jest dużo wiedzy jakby tutaj zebranej tak naprawdę w tym badaniu i jakby według ciebie ile trzeba czasu, żeby zostać dobrym specjalistą SEO?
Ojej. No a ile czasu trzeba, żeby, nie wiem, zarobić na Ferrari?
Zależy.
Otóż to. No tak, no wiesz, są osoby, które mają bardzo silne predyspozycje analityczne, interpersonalne, komunikacyjne, więc po pierwsze będą łatwo przyswajały tą wiedzę, a jednocześnie się będą umieć komunikować z innymi, żeby jeszcze więcej jej przyswajać.
To może z doświadczenia twojego, jak miałeś 12 osób w Onecie i je zatrudniałeś, to ile średnio zajmowało im zdobycie wysokiego poziomu?
Wiesz co, tak naprawdę taką osobę, którą wyszkoliłem od absolutnych podstaw, od zera, po prostu taka osoba przyjęła się jako potem pomoc w redakcji i spodobało jej się SEO i dzisiaj jest całkiem niezłym specjalistą. Zajęło mi to mniej więcej 2 lata, żeby był na poziomie takim jak zespół.
Okay.
Żeby był na poziomie zespołu, ponieważ potem zazwyczaj starałem się wyłapywać takie smaczki najlepszych ludzi z rynku po prostu. Tak naprawdę, którzy przychodzili na rekrutację i to było tak 3 minuty, ja mówię, dobra, Jezus, przepytam cię jeszcze do końca, ale to już nie jest nieważne. Ja już wiem, że chcę, żebyś był w moim zespole.
Okej.
I to ludzie się strasznie, no nie wiem, chciałem brzydkiego słowa użyć, nad swoimi CV i tak dalej, a to nie o to chodzi. To w ogóle nie to. To jest ten jeden smaczek, który się pojawi w CV, który mnie przeciągnie i to jest te 2 minuty rozmowy. 3 minuty rozmowy, to one powodują wszystko. Przynajmniej ja tak miałem, że to one decydowały o tym, czy ja chciałem dalej, czy nie.
Okej, a braki, jakbyś powiedział, gdzie w branży SEO teraz widzisz wiedzowe? Czy to też są te braki, które trochę tu wskazuje ten wykres, który pokazałem, że trochę brakuje na przykład umiejętności programowania, że 9% osób umie jakiekolwiek podstawy programowania? Czy to
na pewno jest brakiem, to się bardzo przydaje. Ja nawet, słuchaj, w Onecie robiłem tak, że każdy w ramach rozrywki, to może za duże słowo, złe słowo do tego, ale wiedziałem, że to jest przydatne. Każdy musiał się ćwiczyć i uczyć programować, nawet jak nie umiał. Nie chodziło o wielkie rzeczy, chodziło o podstawy, bo to przede wszystkim programowanie umożliwia kształtowanie tego myślenia abstrakcyjnego, które w SEO jest bardzo potrzebne. Więc jeśli ktoś uczy się programować, dużo łatwiej będzie potem ogarniać mu typowe SEO, taką analitykę w SEO.
No tak, zwłaszcza, że możesz automatyzować dużo swojej pracy.
To był drugi aspekt. W dużych korporacjach jest tak, że trudno się doprosić o programistę, o czas programistów. Mało tego, dziś nawet nie w dużej korporacji, tylko gdziekolwiek spróbuj znaleźć programistę albo zapytaj o cenę prostych wdrożeń. Mhm. To jest idealny dowód, że warto, jeśli ktoś ma większy zespół ludzi zajmujących się marketingiem, warto wyodrębnić może nie wszystkich, nie zmuszać, bo żeby nie zniszczyć morale tego zespołu, ale może poszukać z dwóch, trzech osób, które potrafiłyby się nauczyć, spróbowały się nauczyć podstawowych języków, podstawowego PHP-a, chociaż od niego się troszeczkę odchodzi już na rynku. Ale chociaż tego PHP-a podstawowego się nauczyć, odrobinę, dosłownie odrobinkę JavaScriptu, po to, żeby nawet, kurde, własne rzeczy robić, no własne rzeczy programować, żeby móc sobie zeskrypować jakiś serwis, ściągnąć z niego dane, posortować je, wrzucić do bazy i potem o nie zapytać.
No tak.
To jest historia do nauki na 2 tygodnie, czy na 3 tygodnie. Mhm. Nie trzeba tego kodu pisać tak, że programista powiedział, o, będą z ciebie ludzie. Nie o to chodzi, to może być na sznurkach powieszone. Chodzi o to, żeby praktykować i żeby zrobić sobie coś, i wykorzystywać potem tą wiedzę, żeby tworzyć sobie przydatne narzędzia.
Ostatnio też znalazłem taki obrazek, który dobrze mnie podsumowuje. Po co robić coś 20 minut, skoro można 6 godzin automatyzować? To jest też taka fajna definicja data science, że data science to jest coś, czego nie zrobisz w Excelu, tylko robisz to w Pythonie, żeby potem z kolegami się nad tym zachwycać.
Chciałeś już tego samego słowa, co ja wcześniej.
Chciałem tego samego słowa użyć. Więc to na pewno jest taka wiedza potrzebna, ale czasem też no, trzeba coś ręcznie zrobić.
Zaraziłem cię tak, kiedyś gość mi zagwizdał mi ten my Wielka Brygada, czy Szare Szereg, nie pamiętam już dokładnie, to już piosenkę mi zagwizdał. Przez tydzień, kuźwa, nie mogło mi to wyjść z głowy, gwizdałem sobie sam w mózgu, kurde, tę piosenkę. I nie chcę wyjść, pieronica.
Dobra, pogadajmy, Grzegorz, o karierze w SEO. Mamy taki też serwis jobboard branży SEO w Senuto, więc tak. Zakładam, że będzie nas też trochę osób słuchać takich, które chcą wejść w branżę SEO. Twój kurs pewnie też kupi trochę takich osób, które będą chciały wejść do branży SEO dzięki niemu. No to pogadajmy sobie o tym, jak wejść i jakby jak ty tą branżę postrzegasz. Pierwsze pytanie, czy w 2021 roku chciałbyś nadal zostać specjalistą SEO?
Bezapelacyjnie, do samego końca jego lub jej. Absolutnie tak. Absolutnie tak. Po prostu ja mam farta w życiu, że w ogóle trafiłem tak dobrze w to SEO. Mam po prostu farta. Słuchaj, no dziś będąc w tej branży, próbuję sobie czasami wyobrazić siebie w innej branży. Jest jeszcze jedna, w której pewnie bym się dobrze czuł, tylko to jest taka, która może kiedyś czasem mi przejść. Ale to już trwa 3 rok takiej pasji do Łodzi. Więc pewnie bym się dobrze czuł na jakiejś takiej zajebistej Łodzi, wiesz, że jestem jej armatorem, jednocześnie mam ludzi, którzy pływają z wynajmującymi, ale jak chcę, to sobie sam tam wskakuję na tą Łódź, wiesz. I prowadzę. Więc to jest coś, czym być może jako taki emeryt bym się dobrze czuł. Natomiast szukając w takich bardziej technologicznych miejscach, nie bardzo bym widział miejsce inne niż to SEO dla siebie.
Okej. Okay. A jakbyś zaczynał karierę, to gdzie byś szukał swojego zatrudnienia? Bo ty zaczynałeś w Onecie, czyli powiedzmy u wydawcy. No?
Tak.
Powiedzmy, że specjaliści SEO mają, nie wiem, możliwość iść do agencji, do klienta, do wydawcy, tak jak ty, do e-commerce'u. Jest teraz wiele możliwości w zasadzie na rynku, to gdzie byś najlepiej...
W mojej opinii proces powinien wyglądać tak. Najpierw przez kilka miesięcy po prostu na sucho czytasz, jak najwięcej. Zdobywasz tyle i wiedzy, ile się tylko da. Najlepiej zapisuj sobie wszystkie wątpliwości. Część z nich rozwiąże dalsza edukacja w ciągu tych 4 miesięcy, ale część nie. Jak już zdobędziesz te podstawy, postaw swoją stronkę. Przez kilka miesięcy próbuj coś z nią robić. Za mocno, bo to najchętniej, najlepiej, żeby jeszcze ekspirkę jakąś kupić, czyli żeby móc widzieć efekty realne, a nie przez rok na sucho pracować, tak naprawdę, że nie widać w ogóle z tego prawie efektów. Chociaż nawet na świeżej domenie, na całkiem długogonowych frazach można zrobić efekty bardzo szybko. Więc i tyle. I to jest tak by pierwsze 8-9 miesięcy edukacji. Kilka miesięcy czysta teoria, kilka miesięcy praktyka na jakimś własnym serwisie. Najlepiej 2 albo 3, a może nawet 10, bo to nie jest dziś drogie. To jest jeden hosting, 10 domen, które często są promocje, można kupić w cenie hostingu albo nawet za parę
złotych. Po 12 złotych.
Albo po 12 złotych w pierwszym roku. Potem jak coś wyjdzie z którejś domeny, przedłużysz domenę. Jak spalisz resztę,
nie przedłużasz
po prostu, ignorujesz. I tyle. I po tym czasie śmig szybciutko do jakiejś agencji albo do boku jakiegoś freelancera, żeby z nim współpracować. Pewnie lepszą opcją będzie freelancer, no ale pewnie wielu freelancerów jest freelancerami dlatego, żeby nie musieć z kimś pracować.
No tak.
Więc może być trudniej. Więc jakaś agencja. Po to, żeby teraz obyć się już w praktyce z klientami, nabrać tego doświadczenia.
A co, staż w agencji czy junior?
Znaczy wiesz co, po takim czasie to jest staż, po 9 miesiącach ciężko, żeby być. No chyba, że to jest bardzo, tak mówiliśmy wcześniej, no różnie może być. Są ludzie, którzy są bardzo pojętni, bardzo szybko łapią wiedzę, bardzo szybko analizują i może być tak, że po 9 miesiącach będą zadawać wytrawnym SEO-owcom pytania, które nie będą znali odpowiedzi, więc tak się może zdarzyć. Więc no, trzeba też no, umieć ocenić własną wiedzę, w tym wykresie Dunninga-Krugera trzeba po prostu wynieść się ponad ten pierwszy taki wielki wzrost, jaki tam jest, spaść sobie troszkę na dół, zrozumieć, jak się wiele nie wie i dopiero wtedy. Dopiero wtedy. I tyle. I na koniec i tak polecam jakiś albo dom mediowy, nie wiem, ale media, polecam media, bardzo polecam media, ponieważ styk z tak wielkimi liczbami, albo duży e-commerce też jest dobrym rozwiązaniem, styk z tak wielkimi liczbami, styk z procesami, styk z tak wielką dynamiką zmian, jaka zachodzi w mediach, które trzeba obsługiwać na bieżąco, ilość pożarów, które trzeba gasić, awarii, bo w Onecie, bo, albo WPA pierwsza, bo mi taki węglarczyk na przykład pisze, Grzegorz, co się dzieje, dlaczego jesteśmy drudzy. I nie ma, że boli, masz być pierwszy.
No tak, liczy się tylko pierwsze miejsce, a nie top 10.
No w newsach tak, w newsach mało kto klika już drugi wynik, przeważnie się klika w pierwszy. Więc to też daje bardzo fajne zderzenie, a potem no, albo zostajesz w takich mediach, albo szukasz swojej własnej ścieżki, no i tyle, i rozwijasz się dalej.
Okej, okay. No ja też bym pewnie polecał zacząć od agencji. No, dużo agencji też ma programy stażowe, więc przyjmują też ludzi bez żadnego doświadczenia, więc może te 8 miesięcy da się jakoś w trzech w agencji
może
zająć.
Tylko wtedy zawsze wiesz, zderzasz się z podwójną ścieżką. Agencja oczekuje od ciebie tego, co jest jej potrzebne w tym momencie, a niekoniecznie to jest dokładnie to samo, czego ty potrzebujesz się nauczyć, zaczynając w ogóle SEO. Więc jednak i tak bym poświęcił, zanim w ogóle gdziekolwiek bym się zgłosił, to już niech nie będzie 4 miesiące. No dzisiaj Papa SEO, żeby ze zrozumieniem obejrzeć, to tam jest 14 godzin materiału. Sądzę, że w ciągu tygodnia, półtorej tygodnia, takiego rzetelnego oglądania, może 2 tygodni da się to ogarnąć. Ze zrozumieniem oczywiście podkreślam, bo obejrzeć można w 14 godzin.
No tak.
Tylko nic z tego nie będzie.
No nic nie zapamiętasz.
Dokładnie, więc i tak bym polecał, ponieważ chodzi właśnie o to, żeby od początku sobie porządkować w głowie i dopiero potem iść do agencji.
Ja bym na pewno polecał agencję, bo daje możliwość zajrzenia w wiele case'ów i spojrzenia w wiele problemów, bo jak pójdziemy do klienta od razu to mamy jeden projekt, jeden case i się zamykamy w tym jednym case'ie, to jest ten problem. Tak. Ale potem jakby droga też do klienta, to też ciekawa ścieżka rozwoju. A pogadajmy o zarobkach.
Dobra. Myślę, że gdzieś tu miałem pita mojego z zeszłego roku.
Czy twoim zdaniem dobrze się zarabia w branży SEO, czy źle?
Dobrze.
Dobrze.
Dobrze. Zarabia się naprawdę dobre pieniądze w branży SEO.
Pytaliśmy w tej ankiecie, którą tu przytoczyłem, właśnie zadaliśmy to pytanie, czy twoim zdaniem dobrze zarabiasz, to ponad 50% ocenia to na 7 lub więcej, czyli większość osób jest zadowolonych ze swojego wynagrodzenia.
No wiesz, ta branża wymaga tak specyficznych umiejętności, które są tak rzadkie na rynku, bo właśnie nie oszukujmy się, brakuje specjalistów SEO na rynku cały czas. Nie ma chyba agencji SEO, która nie rekrutuje. Was wszystkie rekrutujące.
No, ale przynajmniej większość. Wspomina mi o problemach z rekrutacją.
Jest trudno znaleźć specjalistów.
Jeszcze powiem może, jak to wygląda tak z tych badań, które zrobiliśmy. No to jeżeli chodzi o juniorów SEO, to mediana wynosi 3,5 tysiąca złotych. Jeżeli chodzi o specjalistów takich regularnych, to mediana wynosi 4,5 tysiąca złotych i tu podaję kwoty netto. Senior to jest 5,5 tysiąca złotych, menadżer to jest 8,5 tysiąca złotych. No i też pytaliśmy, dlaczego ludzie pracują w branży SEO i 28% wskazało, że są dobre zarobki, ale 80% wskazało, że to lubi.
Właśnie coś w tym jest, że tą branżę trzeba lubić. Trzeba lubić tą niepewność ciągłą, prawda, to ciągłe zderzenie się z update'ami czy ze zmianami w Google, tym, że zrobisz coś i nie jesteś, na jednej stronie działało, na drugiej to samo robisz, nie działa i próbujesz szukać tych zależności. Dla odkrywców, dla takich, wiesz, no, ludzi, którzy potrzebują ciągłej takiej dynamiki, zmian, według mnie to jest super zawód.
No też tutaj pytaliśmy o to, o ile procent wzrosło wynagrodzenie względem poprzedniego roku i aż 40% wzrosło i to między 1 a 20%, chociaż ze swojego doświadczenia powiem, że jak zaczynałem karierę, to dużo szybciej rosło niż 20% rok do roku.
Wiesz, no, powinno rosnąć teraz, ponieważ wiesz, podaż specjalistów jest bardzo niska, popyt jest bardzo duży. Coraz więcej firm jest świadomych tego, że potrzebuje SEO, że potrzebuje wiesz, no, mieć kontrolowany sposób ruch z wyszukiwarek, a specjalistów brakuje, po prostu jest ich mało.
No tak, a też teraz są fajny trend, bo firmy udostępniają swoje widełki, na przykład, nie wiem, czy wiesz, BlueRank czy Verseo. To
tak, jakby widziałem w ogóle, bardzo fajny pomysł. Bardzo fajny pomysł BlueRanka z tym, że każde stanowisko ma swoje widełki. ale fajny z tej strony, że pozwala od razu człowiekowi wiedzieć, na czego się może spodziewać. Mhm. Ale z drugiej strony, widzisz, to tak z tą szkołą, która uczy tego jednego programu. Mhm. Ktoś wybitny, ktoś, kto czuje się naprawdę, no i może nawet nie czuje, jest po prostu mhm. dobry, wybitny, nie pójdzie tam nigdy. Mhm. Bo się czuje zaszufladkowany.
A, okej. Okay. To ten drugi model.
On potrzebuje dogadać się, słuchaj, ja ci zrobię tak, że wszyscy klienci będą cię po nogach całować, ale ja chcę 60 tysięcy miesięcznie. I już.
Rozmawiałem o tym z Maćkiem. Maciek mówił, że to im na przykład dużo, jakby dostają mniej CV, ale dzięki temu nie dostają takich, gdzie się po prostu mijają z osobami, kompletnie. Z oczekiwaniami. No to jest jeszcze
nie wiem, którą stronę, czy to, że oczekiwania są wyższe niż
znaczy,
są.
Jak ktoś oczekuje więcej, no to po prostu nie wysyła CV, tak?
Czyli logika, no tak, oczywiście. Tak, tak. Czyli wysyłają ci, którzy...
jak ktoś oczekuje mniej, no to, to jest pewnie zadowolony, tak? Jest jeszcze ten drugi model Verseo chyba, gdzie po prostu oni połączyli jakoś wynagrodzenie stałe z wynagrodzeniem za efekt, czyli jakby w efekcie specjalista SEO gdzieś tam nie ma ograniczeń w zarobkach. Mhm. I tam z tego, co Krzysztof gdzieś raportował, no to jest od kilku tysięcy nawet do kilkudziesięciu tysięcy miesięcznie, jak się jak jest dobry.
No flat plus success jest chyba dobrym rozwiązaniem. Chociaż też no, powoduje, że zaczyna się trochę wyścig szczurów, prawda?
No tak.
Nie unikniesz go po prostu. No. Więc specjalista wybiera frazy, które włoży najmniej pracy, na najwięcej ruchu. Czy na pewno będą kaloryczne dla klienta? No różnie może być, prawda? Więc to też jest takie do triki trochę.
No tak, chyba że jakoś te metryki sukcesu ułożysz inaczej. Nie w oparciu o sukces klienta, tylko w oparciu o sukces agencji. Nie?
Być może tak. I teraz, żeby było jasne, ja nie krytykuję żadnej z tych metod. Uważam, że są dobre. Debatujemy luźno, więc szukam słabych i mocnych
stron. One są bardzo dobre, bo są transparentne i myślę, że to jest potrzebne na rynku pracy. Tak. A jakbyś grał w grę, gdzie chcesz zarobić jak najwięcej, to jaką drogę jako specjalista byś obrał?
Gdybym grał w grę, w której chcesz zarobić jak najwięcej? Tak. O kurde, to jest pytanie ciekawe.
Papa SEO bym zrobił, tak?
Czekaj, co można zrobić właśnie więcej niż Papa SEO? Kurczę, musiałbym nad tym pomyśleć. Wiesz, to nie ta droga, którą ja obrałem, mi się wydaje, że jest niezła, bo wiesz, ja sobie sam tą wiedzę w głowie uporządkowałem i dzięki temu no dziś mam pewną dowolność w kierunku, w którym pójdę. Mhm. Pewnie bym mógł więcej zarobić, robiąc dużą agencję. To na pewno. I pewnie by nawet mi się to udało, tylko akurat nigdy nie chciałem za bardzo robić agencji. I do dziś nawet, jak trafiają do mnie zapytania, to staram się
cedować.
Robić trochę to, co robicie wy. Tylko, że ja bez oprogramowania. Po prostu znam ludzi i mówię, skontaktuj, to jest taki temat, taka branża, skontaktuj się z tym i tym.
Ja jak zaczynałem karierę, miałem wtedy chyba z 20 lat i pracowałem w K2. To akurat w K2 obsługiwaliśmy dużych klientów, więc ja po prostu zarabiałem tak, że w K2 miałem pensję, a jeszcze obsługiwałem mniejszych klientów. To nie było jakby niezgodzie z interesem firmy, bo obsługiwałem klientów, których oni by nie obsłużyli, ale to mi gdzieś tam pozwalało podwoić tą pensję w jakimś etapie, więc jeżeli to nie jest nie w zgodzie z agencją, w której pracujesz, to też fajnym to jest modelem.
Na pewno.
Albo też pensja w agencji plus jakieś projekty na przykład afiliacyjne, to jest też jakiś ciekawy model.
Chyba tak wiele osób robi. Chyba tak wiele osób robi, że po prostu na boku rozwija własne projekty afiliacyjne, tak? Bo to rzeczywiście może, i to jest bezpieczne, bo wtedy taki człowiek może więcej ryzykować dużo.
Albo jeszcze można robić jakiś biznes w oparciu o SEO. Bo na przykład ja uważam, że nie wiem, biznes pod tytułem Znany Lekarz to jest biznes SEO tak naprawdę.
No oczywiście,
w dużej mierze.
No oczywiście.
Czy biznes pod tytułem, nie wiem, co jest jeszcze taki w Polsce ciekawym przykładem takiego biznesu, który na SEO powstał?
Zoomi był takim też biznesem, który był absolutnie oparty o SEO. 99% ruchu to było SEO.
Live chat, który jest na giełdzie,
też
zawdzięcza sukces temu, że ma na fazę live chat w amerykańskim Google pierwsze miejsce, tak? Więc ja też znam dużo takich osób, które były
MD Bootstrap tak samo rozbudowało swój sukces na SEO. Robili poradniki w oparciu o swój framework i dzięki temu no, zarobili tam, oni miliony zarobili w pierwszych latach właśnie dzięki SEO.
No tak, to ale też SEO daje właśnie chyba taką możliwość zdobycia tej wiedzy biznesowej, bo pracujesz z klientami, więc ten biznes też potem łatwo zrobić, więc nawet zaczynając w SEO możemy w różne kierunki po prostu się rozwinąć.
Na pewno SEO wymaga myślenia biznesowego. Na pewno SEO wymaga myślenia KPI-ami biznesowymi, typowymi miernikami biznesowymi, ale na przykład ja obserwuję jako jedną z większych bolączek w naszej branży podejście do tego tematu. Zbyt często widzę sytuacje, w których ludzie kompletnie właśnie nie myślą biznesowo, a powinni.
No tak, to są dwie grupy. pewnie na rynku jest jedna grupa, która nie myśli o produkcie, a myśli o biznesie. I takich agencji jest dużo, a jest dużo świetnych specjalistów, którzy są świetnymi specjalistami, ale skupiają się tylko na wiedzy i biznesowo im zupełnie nie idzie. Gdyby się udało połączyć, to...
Ja serio, takich ludzi, oczywiście nie wspomnę żadnego nazwiska, ale wiesz, tak mogę na palcach po prostu, bo znam ich i wiem, że tacy są, rzeczywiście są.
Tak, to też widzę, no to warto tę wiedzę biznesową pozyskiwać.
Jest to absolutny klucz. W ogóle przede wszystkim sama rozmowa z klientem jest na zupełnie innym poziomie, jeśli z tym klientem rozmawiamy jego językiem. Czyli tak naprawdę większość klientów, właścicieli stron internetowych nie ma pojęcia o SEO. Najprostsze pojęcia w naszej branży, jak nofollow, canonical, dla nich są czarną magią. Nie wiedzą kompletnie, o czym mówimy. Jakby po chińsku do nich mówić. Więc jeśli my zaczniemy z nimi rozmowę nie od SEO, tylko właśnie od ich biznesu, od zrozumienia ich biznesu, od tego, na czym mają fajne marże, co im się dobrze sprzedaje. To są wszystko takie insighty, które my gromadzimy w głowie, pytając o jego biznes i o rzeczy biznesowe. My gromadzimy w głowie, dzięki temu już możemy, tak naprawdę właśnie zbriefowaliśmy tego klienta jego językiem. I my w tym momencie już wiemy, co możemy mu zaproponować, bo go przepytaliśmy o jego biznes i jego językiem.
No, myślę, że też dużo specjalistów SEO przegrywa właśnie kontrakty tym, że mówią takim językiem niezrozumiałym, chociaż mają dużo większą wiedzę niż powiedzmy te agencje, które skupiają się mocno na biznesie, to też widzę, że dużo tutaj jest takich przegranych kontraktów. A jakbyśmy pogadali o przyszłości pracy w branży SEO, to jak ją widzisz? Maluje ci się zielonymi czy czarnymi barwami?
Wiesz co, logika mówi, że najbliższe 10 lat powinien być absolutny spokój. Znaczy wiadomo, branża SEO jak od dawna będzie się nie hermetyzować, to jest złe słowo, utrudniać, będzie coraz trudniejsza. Już to widzimy, zobacz, 2012 wymiótł połowę specjalistów, którzy... 13, który wymiótł połowę specjalistów, którzy nie ogarnęli, którzy potrafili właściwie swoje SEO opierali nie na podstawach właśnie, o których mówiłem, tylko wiesz, Zenposter, Scrapebox i tam parę jeszcze innych narzędzi. X-Rammer, dokładnie. Xan.
Weblink, tak?
Tak, dokładnie. I wiesz, i ci ludzie wypadli. Tak samo dzisiaj też coraz trudniej się robi, jeśli chodzi o technologię. Coraz więcej kompetencji technologicznych jest wymagana. Przykładowo, no, dobre wdrożenie Core Web Vitals, pomimo że gadaliśmy ostatnio, że nie do końca oceniamy, że to musi być tak na hura robione, jak jest robione teraz, ale wdrożenie tego wymaga naprawdę już porządnej wiedzy technologicznej, żeby to dobrze chociażby zarekomendować programiście, a co mówić jeszcze samemu wykonać. Więc to znowu podnosi nam poprzeczkę i pewnie w najbliższe kilka lat będzie podnosiło i to może znowu kolejnych specjalistów odsiać z naszej branży, ale wejdą nowi. I sądzę, że takich zmian poważnych na rynku Google'a nie będzie, które by zmiażdżyły branżę SEO. No nie, dopóki istnieją ludzie, istnieje wyszukiwarka, to ludzie będą czegoś szukać, więc my będziemy szukali metod, w jaki sposób jest to w danym miejscu w tej wyszukiwarce. Jedyne utrudnienie widzę ewentualnie w sztucznej inteligencji, która, i to jest właściwie chyba największe zagrożenie, jakie upatruję, że i to się w końcu stanie, tylko to jest może kwestia 10, może 20 lat. Co się może stać? Porządna sztuczna inteligencja, czy może zbyt duże słowo, porządny algorytm uczenia maszynowego może zrobić jedną rzecz. Narzędzie SEO, które eliminuje z rynku wszystkich specjalistów SEO. Jest tak dobre, że po prostu wykonuje robotę za nich. Mówi dokładnie każdemu, kto chce coś wykonać, mówi rób to. Śledzi na bieżąco, mówi to zrobiłeś, tego nie zrobiłeś, dlatego masz taki efekt. Chcesz, żeby był taki efekt, zrób to. Czyli to, co w tym momencie mówi specjalista, robi po prostu maszyna. Wręcz z czasem sama publikuje, sama zmienia. Sama pisze teksty.
Potrafię sobie wyobrazić, znaczy sama pisze teksty, to już są takie maszyny.
Najciekawsze, że też potrafię sobie to wyobrazić. Skoro my to sobie potrafimy wyobrazić, to znaczy, że ktoś nad tym już pracuje.
No jest ten GPT-3 algorytm, który już pisze treści po angielsku.
Kurde, i to w jaki sposób?
Tak.
To jest kwestia czasu, że on będzie w każdym języku.
Powiedziałeś o perspektywie 10-letniej, ale czy uważasz, że jako papa SEO pójdziesz na emeryturę, czy jeszcze czekacie przebranżowienie?
Nie wiem, wiesz co, nie wiem, zobaczymy. Ale może być tak, że czeka, wiesz, podobno każdy człowiek, jeśli chce utrzymać taki fajny poziom życia, oczywiście jeśli nie jest krezusem, nie zarabia miliardów, nie jest rentierem ustawionym do końca życia, to przynajmniej dwa razy w życiu zmieni swój zawód. Jednym już jestem.
To jeszcze raz.
Ja
jestem przekonany, że na pewno zmienię. Ja już się bardziej postrzegam jako przedsiębiorca i staram się w tym kierunku iść, ale na pewno w perspektywie 10 lat zakładam, że coś się na pewno zmieni. No, teraz czytałem taki raport World Economic Forum, który bada, że 67% dzieci, które są teraz w podstawówce, będzie pracować jeszcze w zawodach, które nie istnieją.
Tak, widziałem to. Dokładnie tak.
Zresztą jak sobie spojrzysz, to my teraz pracujemy w swoim otoczeniu, ja mam w zasadzie tylko takich ludzi, którzy pracują w zawodach.
Kiedy byliśmy mali.
Tak, tak.
Dokładnie tak jest.
Więc trudno przewidywać, a jakoś tak pewnie 10 lat, przyszłość swoją 10-letnią wiąże z SEO, no ale dalej to pewnie nawet ciężko przewidzieć, co się wydarzy.
Ja to samo. Słuchaj, kto wie, czy wiesz, bo ja mówiłem ci już kiedyś, że planuję, że Papa SEO, jak już skończę po polsku, żeby był też w innych językach, żeby był po hiszpańsku, żeby był po angielsku i żeby też literki były w bardzo wielu językach, napisy, a czasami lektor, w zależności od kraju. Kto wie, w którym kierunku, siłą rzeczy pociągnie mnie to. Trafię na podatny grunt w którymś miejscu, nawet jeszcze nie wiem w którym. I to powoduje, że całkowicie przeswitchuję moją działalność. Kto wie? Więc nie zamykam się. No, słuchaj, tak mówiłem, przyjeżdżałem do Polski z wizją założenia firmy budowlanej. Po 2 miesiącach byłem SEO-owcem, znaczy adeptem z branży.
No tak. A jak byś na tą przyszłość się przygotował jako specjalista SEO? Nadchodzącą, najbliższą. Czego byś się nauczył? Co byś polecał się nauczyć?
Ojejku, no tego czego się używa paseo, żeby oglądać, to na pewno.
Tak, to numer jeden.
To jest numer jeden. Na pewno bym cały czas dbał o to, żeby nasza wiedza biznesowa była coraz większa i żeby tą wiedzę biznesową łączyć właśnie z tym, czym się zajmujemy, nawet jeśli nie zajmujemy się SEO. To może być Facebook, to może być Ads. Coraz większe z oczekiwania, może tak, kiedyś biznesy potrafiły wydawać pieniądze po prostu, wydajemy, bo mamy. Dziś coraz więcej biznesów wydaje pieniądze w sposób kontrolowany, przemyślany i zawsze pytając, co z tego będziemy mieli. Ludzie, którzy nie będą, będą nawet mieli zajebiste kompetencje, żeby te pieniądze spożytkować, ale jeśli nie będą te pytania potrafili odpowiedzieć rzeczowo, biznesowo, będą po prostu odpadali z przetargów, będą odpadali z konkursów. Więc ta wiedza biznesowa na pewno jest kluczem. Ona pomoże, cokolwiek by się z nami w życiu nie działo, to i tak nam pomoże. Druga rzecz, której należy się uczyć według mnie, to jest komunikacja. Nie dykcja. Nawet dzisiaj jestem bardzo kiepski dykcyjnie w ogóle, bo gadamy luźno, więc staram się, wiesz, nie spinać strasznie się na to, żeby mówić bardzo wyraźnie, tak jak w kursie, po to właśnie, żeby nam lepiej płynęła rozmowa. Natomiast mamy myśli tą komunikację, która jeśli ktoś ci mówi coś nieprzyjemnego albo przyjemnego, żebyś wiedział, w jaki sposób zareagować, umieć się komunikować z rynkiem, wiedzieć, w którym momencie do niego się odzywać, w jaki sposób się odzywać, jak reagować na sytuacje pozytywne i stresujące. To są, jak rozwiązywać kryzysy, które mogą wybuchnąć każdemu z nas. Ja tylko czekam, jestem przekonany, że to jest kwestia czasu, jak papie wybuchnie w końcu jakiś kryzys. Właściwie jeden już miałem, kiedy mnie COVID chycił, kiedy przez ponad miesiąc nie nagrałem kompletnie nic. I zaczęły się już publiczne komentarze, wiesz, że papa stoi. I trzeba było to ogarnąć. I to wymaga naprawdę bardzo intensywnego myślenia, czytania też książek, słuchania ludzi, którzy zajmują się komunikacją, żeby wiedzieć, jak z takim kryzysem sobie poradzić, jak z własnymi emocjami sobie w takiej sytuacji poradzić, żeby nie napisać jakiejś głupoty.
Książkę o komunikacji polecisz? Coś ciekawego?
Jak wrócę do domu, to bo tego jest tak, tego mam sporą biblioteczkę. Jak wrócę do domu, bo nie pamiętam po prostu tytułów, to ci prześlę ewentualnie.
Ja taką prostą książkę kiedyś czytałem, w sumie to pierwszy coach chyba taki coach Winstona Churchilla napisał, Daniel Carnegie, w 1929, i to jest taka książka, bo to How to Win Friends and Influence People. To jest bardzo ciekawa książka o tym, jak zdobywać relacje i jak je kultywować. No, może nie jest już jakby tak w 100% adaptowalna dzisiaj, ale jakby jeżeli interesujesz się historią taką Wielkiej Brytanii, Winstona, no to na pewno cię zaciekawi, bo właśnie zobaczysz dużo analogii.
Wiesz, na końcu języka mam kilka książek, które wiesz, które ja czytałem. Dobra, w domu będę, w Krakowie będę,
podlinkujemy.
Podlinkujemy, w audio podlinkujemy.
W opisie, tak, można.
A, w opisie będzie. O, właśnie, tak, będzie tak, w opisie. Jak chronić swoje nerwy i coś tam, to jest taka jedna, która była fajna. Jezu, dobra.
Podeślemy.
Cięcie. No
tak. Dobra. To się napij, a nie napij.
Dobra, zdrówko.
Zdrówko.
Odleć ci trochę.
Nie, starczy na razie. No, pogadajmy jeszcze o roli edukacji u klientów, bo jakby SEO jest taką usługą, że nie nazwałbym jej usługą, a partnerstwem, że nie możesz mi zapłacić 1000 zł i ja dla ciebie zrobię wszystko, jednak musisz w tym procesie uczestniczyć.
Tak.
To myślisz, że edukacja klientów jest kluczowa i jak ją robić z pozycji agencji czy freelancera?
No nie jest to proste, bo często jest tak, że klienci po prostu nie mają czasu na to. Oni by nawet chcieli, tylko po prostu nie mają czasu. Tylko że wtedy zdarzamy się z pewnym murem, że ja jako agencja, jeśli widzę, że klient nic kompletnie nie wie, to ja mu mówię, dobra, kliencie, za twój budżet ja ci daję na rok najpierw kurwa paseo, przejrzyj sobie te odcinki i potem będziemy rozmawiać dalej. Jeśli on powie nie, bo nie mam czasu, to wolę taki lead odpuścić, bo wiem, że będą potem kłopoty. Wyobraź sobie, że kupujesz samochód, no kurczę, i nie masz pojęcia o samochodach, nic, kompletnie nul, nie wiesz nic. I potem wyjeżdżasz, za chwilę wrócisz, a panie, ja myślałem, że tu się biegi same zmieniają, a nie manualnie. O panie, a tu nie ma klimatyzacji. Wiesz, jak nie zrobisz researchu, jak nie zrozumiesz tego, co chcesz kupić, no to kupisz źle, na pewno kupisz źle. Więc mnie zaskakuje zawsze to w ludziach, że w tych ludziach internetu, w właścicielach stron, że często jest tak, że poświęcają mnóstwo czasu na proste czynności, które, bez których się nawet mogą obejść, a nie poświęcają czasu na zgłębienie tych aspektów, które wymagają zdobywania właśnie wiedzy, które potem generują kasę, po prostu hajs. Więc to jest dla mnie no, fundament, żeby biznes nie był SEO-owcem, ale rozumiał, na czym polega SEO.
Okay.
Jeśli ja robię mu migrację i mówię, panie, spadniesz pan, kurczę, możesz pan spaść o połowę, ponieważ połowa twojego kontentu to jest fin content, to się dzisiaj trzyma na sznurkach, ale jak zrobimy 301, to się zacznie przeindeksowywać, to już nie wróci pewnie. Może polecieć. Czy jest pan świadomy? Jestem. Dobra, no to wtedy zupełnie inna dyskusja. Wiesz, jakbyś mówił, to zrób pan tak, żeby nie spadło.
Czyli co klient
oczywiście
agencji...
Oczywiście robisz kanonikalem, ale to jest inna bajka.
Co klient agencji powinien wiedzieć o SEO? Tak. Jakbyś mógł streścić?
Przede wszystkim na czym polega SEO? Przede wszystkim, że w jakim trybie zdobywa ruch. Przede wszystkim powinien wiedzieć, że domeny nie zawsze, nie, że to jest, że SEO jest kanałem, który potrzebuje czasu, żeby zacząć zdobywać ruch. Że potrzebuje dobrej jakości treści, które są unikalne, że powinien wiedzieć co nieco o linkach, że to są jeden z najbardziej kosztownych elementów SEO. I że najwięcej pracy będzie pochłaniało zdobywanie tych linków w jego biznesie, że powinien przede wszystkim, najważniejsza rzecz, jaką powinien wiedzieć, że SEO powinien skontaktować się absolutnie na samym początku. Ponieważ według mnie większość niepowodzeń w SEO albo niepodpisanych umów wynika z tego, że to SEO zaczęło się za późno. Czyli jeśli podekscytowany, wspaniały team pod dowództwem jakiegoś tam biznes dewelopera zbudował proof of concept serwisu i on już ma właściwie gotowy silnik, działa, wszyscy biją brawo i wszyscy się cieszą, to jeśli w tym momencie ktoś wpadnie na to, że trzeba zrobić SEO, to przeważnie jest już albo za późno, albo bardzo drogo. I to drogo przeważnie jest tym, co powoduje, że a to może nie róbmy już tego SEO.
Nie tyle drogo, ale też tego czasu już się nie odkupi, tak?
Dokładnie tak. Czasami trzeba po prostu przebudować silnik strony, tak, od początku go napisać, żeby to miało sens, żeby to miało szansę pod SEO. I to jest właśnie jedyna branża, w której ta świadomość jest potrzebna, że ten SEO-owiec musi być na samym tenkim początku naszej drogi z naszą stroną. Im wcześniej będzie, tym będzie taniej.
Dobra, wiemy, co o SEO powinien wiedzieć klient agencji, a co powinien wiedzieć szef marketingu w firmie. Bo nie zawsze klientem jest szef marketingu. Zazwyczaj to jest jakby właściciel firmy w małych firmach, w dużych firmach szef marketingu.
Wiesz co, przeważnie pod szefem marketingu jest dział SEO, więc o tym SEO powinien wiedzieć dość dużo. I teraz tak, nie bardzo dużo. Najlepiej, żeby siedział bardzo blisko heada w SEO. Jeśli to jest biznes taki newsowy, normalny biznes, nie bardzo e-commerce'owy. Natomiast jeśli to jest e-commerce, to jest idealnie, żeby menedżer marketingu był też SEO-owcem, żeby naprawdę miał duże pojęcie o SEO. Czyli rekrutując na funkcję szefa marketingu w e-commerce, według mnie fundamentalnym jest, żeby ten człowiek miał duże pojęcie o SEO, ponieważ bez tego SEO e-commerce nie istnieje. Więc to jest bardzo ważne.
Okej. Pewnie jeszcze marketing manager powinien mieć jakieś takie umiejętności łączenia tych kanałów, żeby jakoś umieć to SEO wpleść w inne kanały marketingowe?
No, przede wszystkim, żeby wykorzystywać synergię, ponieważ pewne koszty stałe mogą nam się bardzo pięknie podzielić na różne kanały. Jeśli piszemy content, to z niewielkimi przeróbkami ten sam content może się nadawać na sociale, może nadawać się do e-mail marketingu i może nadawać się do SEO. Tylko trzeba umieć to właśnie spiąć i wydać raz pieniądze i mieć trzy kanały obsłużone, jeśli chodzi o treść.
No tak, łączymy SEO z PR-em, bo następne, jak robimy PR, to możemy linki za darmo mieć. Łączymy SEO z content marketingiem, bo jak robimy nowy content marketing, to pozyskujemy linki i też robimy content, który od razu rankuje, więc ten szef marketingu powinien umieć ten omnichannel zapanować nad tym. A e-commerce manager co powinien wiedzieć?
E-commerce manager?
Tak.
Powinien być przede wszystkim zajebistym SEO-owcem, naprawdę. No to bezdyskusyjne, to jest bezdyskusyjne. Właściwie to chyba... To pytanie jest bardziej, no właśnie odpowiedź poprzednia jest chyba bardziej odpowiedzią na to pytanie wręcz.
Okej, okay. A CEO organizacji, dla której internet jest istotny?
On na pewno powinien rozumieć bezwładność SEO. Żeby nie szły, głupie to może złe słowo, złe komunikaty z góry na dół. Powinien rozumieć, że SEO jest bardzo dużą bezwładność.
Myślę, że CEO organizacji powinien też rozumieć ryzyko, bo SEO, nie ukrywajmy, jest ryzykowne. Więc nie wpisywałbym na sztywno efektów SEO do Excela, który ma potem być jakoś związany tak, z celami firmy.
Zdecydowanie.
Gdzieś bym to ryzyko jakoś dyskontował gdzieś. Mhm,
dokładnie tak.
Okej, Grzegorz, omówiliśmy sobie w zasadzie dużo tematów o edukacji. Coś chciałbyś jeszcze powiedzieć naszym widzom i słuchaczom?
No co?
Oglądajcie Papa SEO.
Fundamentalną rzecz, tak, oglądajcie Papa SEO. Serio, słuchajcie, to jest projekt, naprawdę ten projekt mi się wydaje, że jest naprawdę multidyscyplinarny, czyli on naprawdę nie jest tylko dla SEO-owców. I w tym, na początku rzeczywiście było tak w Papa SEO, że mnóstwo ludzi było, SEO-owców było klientami tego kursu. Natomiast w tym momencie mogę powiedzieć, że jest dokładnie pół na pół, czyli połowa osób to są specjaliści SEO, a druga połowa to są właściciele biznesów. Dostaję tak samo bardzo przyjemne maile od SEO-owców, to, że dziękują właśnie za uporządkowanie wiedzy, za różne triki, takie, które pokazuję przy okazji każdego odcinka, za to, że pokazuję moje doświadczenie, z którego można wywnioskować coś własnego, ale mam też mnóstwo maili od samych właścicieli biznesów, którzy mówią, kurde, bardzo ładnie mi to otworzyło oczy, bardzo ładnie pokazało mi to proces. Ludzie dzięki temu potrafią sami, już nie musi agencja przychodzić do nich i mówić, w jaki sposób się mają komunikować z nimi, tylko to ci klienci już sami wiedzą, w jaki sposób z agencją rozmawiać. Mm-hmm.
Powiem ci, że u nas było dokładnie tak samo. To trochę można chyba to prawo krzywej dyfuzji innowacji tu przyłożyć i SEO-owców potraktować jako tych early adaptorów. U nas teraz właściciele firm to większość nowych klientów tak naprawdę, a SEO-owcy już są w mniejszości.
Dokładnie tak. Właśnie to mówię, no to naturalnie to wynika. Wiesz, SEO-owcy
czyli widzisz, że klienci chcą się edukować, tak?
Tak, ci klienci chcą się edukować, bo wiesz, coraz więcej klientów rozumie problematykę tego, że muszą być w tym Google, że tam są ich klienci, że tam ich ludzie szukają. Rozumieją to, że jedno kliknięcie w adsy na frazę kurs SEO kosztuje 8 zł czy 9 zł. I teraz, żeby skonwertować, trzeba tych kliknięć, żeby był lead, trzeba tych kliknięć 50, no, czyli robi się już poniżej nam progu rentowności. No więc tak. Chcą szukać tych innych kanałów, które będą pozwalały im być bardziej rentownymi i zarabiać więcej kasy. Więc no to teraz tylko nasza rola właśnie ludzi, którzy chcą się dzielić tą wiedzą, żeby, bo nie mówię, że to jest tylko moja rola, absolutnie nie czuję się,
ja też się
czuję się tatusiem, bo mam dwójkę dzieci, jestem w tej branży od dawna, ale na pewno nie chcę się czuć tatusiem całego SEO, czyli chciałbym, żebym miał naśladowników, ja zawsze powtarzam, że konkurenci by się przydali, czy żeby ludzie mieli też jeszcze jakieś inne spojrzenie na tą problematykę, okay. Na tą edukację właśnie.
No dobra, to co Grzegorz, dziękuję ci za dzisiejszy dzień, dziękuję za tą dawkę wiedzy i zapraszam wszystkich słuchaczy i widzów do kursu Papa SEO.
Ja też przemega dziękuję za zaproszenie. Pamiętam, jak wjechałem tu samochodem, mówiłem sobie, kuźwa, będą kamery, jak to ma być luźno? Nie będzie luźno. Nie, było luźno.
Tak miał być klimat, mega, mam nadzieję, że
mega było. Będziecie
naprawdę,
bardzo fajnie się rozmawiało.
Dzięki, do zobaczenia.
Dzięki serdeczne.
Dzięki.